Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Stanowski. Przedstawiać nie trzeba. I na początku chciałbym Cię zapytać, czy gdyby ktoś Ci powiedział kilka lat temu, że jak człowiek włączy na przykład pierwszą stronę Pudelka, to wyskoczą takie artykuły. Tomasz Lis reaguje na starcie Kingi Rusin i Krzysztofa Stanowskiego, opublikował wymowny komentarz. Kinga Rusin odpowiada Krzysztofowi Stanowskiemu: szowinistyczny prostak. Krzysztof Stanowski zaczepia Kingę Rusin: rozhisteryzowana baba dostała pierdolca na moim punkcie. No i tak można jechać, jest kilkanaście stron. Tomasz Lis zaczepił Krzysztofa Stanowskiego. Kanał sportowy upada, liczby są dramatyczne. Stanowski i Mazurek szydzą z Kingi Rusin. Czy gdyby ktoś tobie powiedział kilka lat temu, że będziesz bohaterem takiej liczby nawet tekstów na Pudelku, to uwierzyłbyś w to?
Nie, no nie uwierzyłbym. Pamiętam, jak kilka lat temu byłem na wakacjach nad morzem i byliśmy w jakimś tam pensjonacie i ukazał się jeden artykuł na Pudelku na mój temat i akurat się ukazał w trakcie, gdy byliśmy z innymi gośćmi tego pensjonatu przy ognisku czy coś i jedna pani to zaczęła tak oglądać i porównywać i była w wielkim szoku, więc...
A czego dotyczyło?
Już nie pamiętam zupełnie czego. Pamiętam, że było to takie dziwne dla mnie wówczas, że jest o mnie artykuł w takim miejscu. Teraz jest tego sporo. Zacząłem się dziwnie klikać i teraz cokolwiek zrobię, to gdzieś tam wypływa. Kiedyś mogłem sobie pisać, co chciałem, bez większych konsekwencji społecznych, że tak powiem, czy wizerunkowych. Czasami tam się 6 osób oburzyło, 16 tam podało dalej, a teraz już ciągle nie mogę do tego przywyknąć, że cokolwiek napiszę, to zaraz zacznie to po całej sieci latać i to latać w postaci przerobionych trochę cytatów, nagłówków, które są wyrwane z kontekstu.
Ktoś ogląda Krzysztofa Stanowskiego, ktoś inny ogląda, ktoś komentuje, TikTok i ciężko za tym nadążyć chyba w ogóle.
Ciężko, wiesz co, ja już w ogóle przestałem czytać artykuły na swój temat, nawet nie oglądam filmów na swój temat. Ostatnio... Masny? Michał Masny?
Rafał Masny.
Rafał Masny. Rafał, przepraszam, to nie było zamierzone, że chciałem kogoś tam zlekceważyć, że po prostu nie pamiętam imienia. Więc Rafał Masny, wiem, że coś nagrał na mój temat, bo...
Taki bardzo długi materiał.
Bardzo długi.
Analiza twojej kariery i okay. Tej ostatniej drogi.
I oznaczano mnie na Twitterze, czy się odniosę, ale ja nie mam czasu oglądać takich rzeczy. Naprawdę nie mam czasu. Nawet jakbym chciał, to z kolei mnie to nudzi, bo albo ktoś powie coś, co już wiem na swój temat, czyli prawdę, albo ktoś skłamie na mój temat, to po co mam to oglądać? Nie chce mi się, po prostu nie chce mi się.
Może powinieneś funkcjonować tak jak, nie wiem, Paulo Sousa i mieć człowieka, który będzie ci przygotowywał takie raporty
na koniec dnia. Po prostu mam to gdzieś. Mhm.
Chciałbym nawiązać do tego ostatniego wywiadu z Samuelem Pereirą. Powiedz mi, jak ty to zorganizowałeś? Bo na początku tego całego programu pojawiła się taka sugestia, że to on chciał udzielić tego wywiadu, tak? Czy to była twoja inicjatywa?
On mi wysłał SMS-a, na którego, ja mogę to odnaleźć, na którego ja długo nie odpisywałem, a potem uznałem, że może to jednak dobry pomysł. Czekaj, bo muszę po wyszukiwarce, bo nie mam wbitego numeru. Jest. I napisał: czołem, gratuluję startu kanału, szczerze, bez podlizywania się, obejrzałem sobie, co powstało i jest wszystko, misja i przystępna, ciekawa formuła, bla, 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 bla. I w każdym razie na sam koniec nie ukrywam, że piszę ze śmiałą propozycją, jeśli szukacie kogoś z TVP, kto był w samym centrum ostatnich wydarzeń, wręcz uczestniczył i wciąż w niej bierze udział. Kogoś, kto może odpowiedzieć na trudne pytania, opowiedzieć kulisy. Jestem otwarty na rozmowę, na kontrze, ale z klasą, bardzo proszę, Samuel Pereira. Więc on mi to wysłał. Czekaj, 4 lutego, a ja mu odpisałem tam po 6 dniach, że okej, możemy pogadać na wizji. Wiesz co, ja pamiętam Samuela Pereira, gdy był reporterem TVP, tam z lat, nie wiem, 8, 9, 10 lat temu. I kilka razy udzielałem mu wywiadów, złe słowo, kilka razy udzielałem mu takich setek do jakiejś wypowiedzi. Wiesz, że przyjeżdża kamera, masz 30 sekund, żeby coś tam skomentować, z 3-4 razy. I widocznie zapamiętał mnie jako osobę, która była mu w miarę życzliwa. Natomiast moim zdaniem tutaj się trochę przeliczył, bo ten wywiad nie był dla niego miły, wbrew temu, co niektórzy próbują wmówić opinii publicznej, która nie widziała tego wywiadu, bo powstała taka narracja, że ten wywiad nie był na kontrze. Jak ten wywiad nie był na kontrze, to ja już nie wiem, co jest na kontrze. Ludzie chyba przedawkowali Monikę Olejnik i uważają,
że... Masz wrażenie, że ludzie oczekują po prostu przy każdym wywiadzie takiego całkowitego zglanowania kogoś, zbutowania kogoś.
A czy to wiadomo, nie było zglanowanie?
Znaczy, no, przywoływałeś te wszystkie afery, te wszystkie kontrowersje z nim związane i powiedziałeś wprost, że twoim zdaniem on zrobił z TVP szczujnie, czyli tam krytyka była i to ostra.
No, przez 2 godziny była wyłącznie krytyka, natomiast widzę, że ludzie trochę nauczyli się tego dziennikarstwa, którego ja do końca nie szanuję, czyli przerwij. Dziwią się, że komuś można dać wypowiedzieć pełne zdanie albo taki pełen akapit wygłosić. To już w ogóle nie przychodzi im do głowy. Natomiast jakbyś spisał sobie pytania, które zadałem w tym wywiadzie na kartkę i pokazał komuś i powiedział, powiedz mi, czy to jest, to są ostre pytania, czy nie, i czy takie byś zadał komuś, kto siedzi obok ciebie, no to ludzie by się złapali za głowę. No ale dzisiaj jest tak, że jak komuś nie dasz w mordę, no to tak naprawdę się nie liczy.
Mhm. Będziesz musiał dawać w mordę ludziom? Będziesz musiał podchodzić do tego coraz ostrzej na przykład?
Dlaczego miałbym musieć?
W cudzysłowie oczywiście, mówiąc metaforycznie.
Ale dlaczego miałbym, że miałbym się... w pewien sposób dostrajać do komentarzy?
Z drugiej strony widziałem też komentarze, na przykład nie widziałem jeszcze całego programu, bo on miał miejsce wczoraj ze Sławomirem Mencenem, 40 minut obejrzałem, jak sobie odpaliłem komentarze. Te pierwsze to były takie, że ludziom nie podobało się na przykład, że Robert Mazurek wcinał się Mencenowi.
Ale też nie wcinał się jakoś tak przesadnie nachalnie. To była sympatyczna rozmowa moim zdaniem. Wręcz byłem zaskoczony.
Ale nie uważasz, że ludzie oczekują w tym momencie praktycznie od każdego, czy to od dziennikarza sportowego, ekonomicznego, politycznego, że będzie prowadził właśnie te rozmowy w stylu Moniki Olejnik, jeśli chodzi o taką agresywność?
Słuchaj, wszystkim się nie dogodzi. Niektórzy chcą agresywnych wywiadów, gdzie cały czas jesteś na kontrze i przerywasz. Inni chcą, żebyś dał się jak najszerzej wypowiedzieć swoim gościowi, jak Monika Jaruzelska, i mówią, o, wtedy to jest super dziennikarstwo. Jedni wolą tak, inni śmak, jedni wolą sportowe samochody, inni SUVy. Nie możesz stworzyć kontentu, który będzie idealny dla wszystkich. No.
Mhm. Ty wierzyłeś Samuelowi Perejrze? W sensie wierzyłeś mu, że on wierzy w to, co mówi? Bo kilka razy odnosiłem takie wrażenie w trakcie tego programu, że podchodzisz do tego na takiej zasadzie, że on musi po prostu pewne formułki wygłosić. To jest pytanie z tezą, to jest pytanie z tezą, to jest twoje zdanie. Ale czy on sam w to wierzy, twoim zdaniem?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem, nie wiem, jak często kamera to uchwyciła, bo no nie oglądałem tego wywiadu potem z odtworzenia, bo nie oglądam swoich wywiadów, ale on bardzo często się cynicznie uśmiechał. Nie był w stanie pohamować uśmieszku, gdy mówił coś, co jest ewidentną bzdurą, co przeczy logice, ale próbował to wygłosić z bardzo poważną miną, ale mu to nie wychodziło. Więc moim zdaniem on nie we wszystko wierzy. Oczywiście w dużą część rzeczy wierzy, gdzieś to wyparł sobie pewne rzeczy. Natomiast co do zasady nie jest gościem, który sam sobie wierzy we wszystkim. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że wszedł w jakąś grę, z której już nie może wyjść.
I to był taki krzyk rozpaczy, sam fakt, że u ciebie się pojawił, czy?
Myślę, że on się spodziewał, że ja bardziej lubię TVP niż TVN na przykład, co w ogóle nie jest prawdą, bo ani nie lubię tego, ani tego. Myślę, że on się spodziewał, Jezu, ciągle mi to ktoś dzwoni, przepraszam bardzo, Robert Mazurek właśnie, możemy go odebrać w zasadzie. Robert, udzielam wywiadu na żywo teraz i właśnie mówię o twoim wywiadzie ze Sławomirem Mencenem.
Jak skończysz, to oddzwoń.
Podobno się bardzo mu wcinałeś.
Chyba żarty jakieś.
Na razie.
Cześć.
Moim zdaniem prowadził ten wywiad po prostu tak w swoim stylu, tak jak prowadzi te na co dzień.
Ale to nie, moim zdaniem to troszeczkę wyhamował. Ale wywiady ze Sławomirem Mencenem w ogóle są moim zdaniem ogromnym ryzykiem, ponieważ on ma taką rzeszę fanów, które żądają spijania słów z jego ust. I w momencie, gdy nie dostosujesz się do tych żądań, no to nie znasz się w ogóle na robocie, którą wykonujesz. Mhm. Ale w którym momencie zadzwonił Robert? Jak ja co mówiłem?
Że... No kiedy rozmawialiśmy jeszcze o Samuelu, a propos właśnie tego jego cynizmu, o którym mówiłeś.
No ewidentnie chciał wygłosić jakiś statement na temat sytuacji w Telewizji Polskiej i nie spodziewał się, w którą stronę pójdzie ta rozmowa. No poszła jak poszła. No, ja zrobiłem moim zdaniem swoje. Mogłem jeszcze ostrzej. Niektórzy twierdzą, że byłem nieprzygotowany, bo za dużo liczb rzucałem. Ja miałem trochę inny pomysł na tą rozmowę. To znaczy pomysł. Nawet w trakcie tej rozmowy ten pomysł się, powiedzmy, troszeczkę rodził. Ilekroć wchodziłem w szczegóły, to Samuel mówił, a to akurat to nie ja. Albo no, to nie, to było trochę inaczej. Więc wolałem mówić o ogólnej wizji budowy mediów publicznych, o ogólnej wizji tego, jak powinna funkcjonować telewizja polska, bo ilekroć chciałem się złapać jakiegoś szczególiku, no to on mówił, że no generalnie to akurat w tym momencie to był na zwolnieniu chorobowym, wiesz, no to tak się nie da rozmawiać.
Mhm. Spodziewałeś się, że będzie aż tyle różnych ekstremalnych też reakcji po tym wywiadzie, już po samym przeprowadzeniu wywiadu, czy miałeś takie poczucie po samej tej rozmowie? Zadałem mu te trudne, ostre pytania, więc w sumie do mnie się nie przyczepią, a tutaj się okazuje, że minął jeden dzień i wiesz cały pudelek jest o tym, cały Instagram, różne celebrytki, prezenterki, wszyscy tak naprawdę na ten temat się wypowiadają i każdy ma swoje zdanie. Spodziewałeś się, że te opinie będą aż tak ekstremalnie podzielone?
Ja się spodziewam tego, że to medium, które teraz stworzyliśmy, będzie dla wielu różnych środowisk szalenie niewygodne, bo trochę mamy wywalone na mainstream dziennikarski i brakuje nam pokory wobec starszych dziennikarzy, którzy uważają, że w zasadzie są drogowskazem takim życiowym dla wszystkich dziennikarzy. Tej pokory nam brakuje.
I oni tego trochę.
I chyba jej nie nabierzemy, więc oni mają z tym taki problem. Mają problem wynikający z ego i no nie jest fajnie, jak nagle ktoś przychodzi i mówi, ty w zasadzie to ja mam w dupie to, co do mnie mówisz, bo już miałeś swój czas, już mogłeś go wykorzystać. Będziemy niewygodni dla środowisk politycznych na pewno. Będzie nas się na siłę chciało zapisać do któregoś obozu. Aktualnie trwają próby zakwalifikowania nas do obozu Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak kogoś masz w jakiejś zagrodzie już usadzonego, to nie musisz się nim przejmować.
A nie masz takiego
wrażenia? Kto się dzisiaj przejmuje telewizją Republika? Nikt, bo to jest miejsce, gdzie zagonili pisiorów i oni sobie mają tam siedzieć, mają własną telewizję dla własnych odbiorców. To jest taki rezerwat Indian, wiesz, i mogą sobie tam robić wszystko i dadzą im specjalne prawa zaraz. No oczywiście teraz przesadzam, ale porównanie do rezerwatu Indian moim zdaniem jest dość na miejscu. A my nie chcemy być żadnym rezerwacie. My chcemy raz być tu, raz tu, raz tu, raz tu. I takie medium, które tym niezdecydowanym wyborcom trochę racjonalizuje ten świat albo pokazuje, że raz ten ma rację, a raz tamten, no to jest szalenie niewygodne. No to nie powinno tak funkcjonować, gdybyś był politykiem, który chce sterować opinią publiczną. Robisz jakąś debatę o CPK i nagle się okazuje, że ona rezonuje. Gdyby ją zrobiła Telewizja Republika, ona by nie rezonowała w ogóle. Więc nagle się okazuje, że to jest jakieś medium, które będzie wkurzać polityków i nie wiem, czy mogą to tak zostawić. No muszą coś z tym zrobić, muszą spróbować wywrócić.
Ale jak wywrócić?
Nie wiem, jak wywrócić. No jakoś będą musieli spróbować wywrócić, bo po prostu coś się musi wydarzyć. To nie
wiesz co,
tak
bo ty nawet w tym swoim całym expose na temat kanału sportowego powiedziałeś coś takiego, że Mateusz Borek mógł mieć do ciebie pretensje o to, że nawet materiałem o Natalii Janoszek za bardzo nadepnąłeś na odcisk tym wielkim firmom, wielkim korporacjom medialnym.
Nie, to on tak twierdził.
No tak, on tak twierdził, tylko pytanie właśnie w jaki sposób, no bo sam teraz mówi, że ktoś mógłby chcieć.
Ale gdzie Natalia
wywrócić,
Janoszek,
ale...
a gdzie wiesz, gdzie
nie, no
sprawy
oczywiście,
polityczne
oczywiście,
i społeczne.
Ale wtedy nadepnąłeś na odcisk tym telewizją, teraz możesz nadepnąć na odcisk różnym partiom politycznym i w jaki sposób wywrócić? No bo jednak żyjemy w 2024 roku.
Ja nie chcę tu się wyjść na jakiegoś szura oszołoma z teoriami spiskowymi, ale moim zdaniem będzie masa insynuacji, nieprawdziwych informacji, zmanipulowanych informacji. Będzie próba obrzydzenia, jak nie mnie, to kogoś, kto ze mną pracuje, ale najlepiej to mnie samego.
A już zauważasz coś takiego na podstawie tych materiałów, które się pojawiają?
Lekko, ale raczej nie. Raczej myślę, że to po prostu, że nie da się tego uniknąć, że coś się po prostu wydarzy, bo niezależne media nie są nikomu potrzebne w Polsce. Jaki ty dzisiaj medium w Polsce uważasz za niezależne?
Całkowicie niezależne?
Mhm.
No trudno jest wskazać. Jeśli mówimy o tych takich mediach politycznych, to trudno jest takie wskazać, całkowicie niezależne.
No właśnie. A uważasz, że to jest medium zależne od kogoś?
No zobaczymy na dłuższą metę.
No zobaczymy na dłuższą metę, ale właśnie tamci już wiedzą, że nie. Że...
Ale czy to też nie wynika z tego, że wy rozpoczęliście od wywiadu z prezydentem, który kojarzy się z PiS-em? Później była debata na temat CPK, gdzie wiadomo, jakie Donald Tusk ma podejście do CPK. Plus oczywiście po drodze pojawiły się na przykład wpisy premiera Morawieckiego, który pokazuje, że to ogląda i nagle tak jakby nakręciła się, być może nawet, mam na myśli te tweety, niezależnie od twoich chęci, jakaś taka narracja, że Teraz będziecie stać właśnie po tej stronie.
To przeanalizujmy to dokładniej. Pojawił się wywiad z Dudą, a dzień później pojawił się materiał o czytaniu z jego mowy ciała. Bardzo dla niego nieprzychylny generalnie. Pojawiła się debata CPK, gdzie po prostu daliśmy się wypowiedzieć obu stronom. To nie jest nasza wina, że jedna strona tą debatę w oczach opinii publicznej wygrała. No, po prostu tak się wydarzyło. No, nie robisz po to debaty, żeby wskazać zwycięzcę. Daliśmy dwóch na dwóch. Ze strony przeciwników CPK było bardzo trudno kogokolwiek namówić. To też nie jest nasza wina. Gdyby pan Lasek przyszedł i zaorał wszystkich tam, No to co? No to byś powiedział, że
przyszedł
to jest...
orać dzień później do Radia Z.
No tak, no, orać, ale siebie. Ale gdy przyszedł do nas, do debaty i zaorał wszystkich, no to to co byś powiedział? Skasował to nagranie z YouTube'a? No nie skasowałbyś, po prostu by poszło w świat, że
ale
Lasek
wygrał. Ale kiedy Morawiecki wrzucił tego tweeta, to pomyślałeś sobie, Duda jest niepotrzebne, czy... Czy z drugiej strony ucieszyłeś się, że dostałeś bardzo dużą reklamę?
Wolałbym, żeby z linkiem wrzucił, a nie bez linka, bo tak to bez znaczenia. Poleciał Duda do Afryki, do Mikę Bebengę, nagrał o tym, że wspieramy ludobójstwo w Afryce, więc tych przykładów na pewno będzie więcej. Musiałbym spojrzeć, co my jeszcze nagrywaliśmy. A, no komentarz po debacie. Mówisz o debacie do CPK. Nagrałem komentarz do tej debaty, które obejrzało tam z pół miliona osób i powiedziałem, że moim zdaniem winni tej sytuacji są politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie potrafi przez tyle lat zainteresować nikogo rzeczowo tym całym pomysłem i nie potrafili sprawić, by takie debaty się w ogóle odbywały, podczas gdy mieli wszystkie media. Potem przyszedł do nas Samuel Pereira, no dostał łomot, ale za chwilę łomot dostanie też ktoś z PO, z lewicy i tak dalej. No każdy, jak to jest w tym słynnym memie, ustawcie się w kolejce, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał, tak? Każdy u nas oberwie w pewnym momencie, jak zrobi coś złego.
A jak często zgłaszają się na przykład do ciebie politycy, nawet nie po to, żeby wystąpić w programie, ale po to, żeby nawet, nie wiem, na priwie wytłumaczyć jakoś swoje racje?
Rzadko, incydentalne przypadki. Na palcach pewnie jednej ręki mógłbym policzyć.
A jak widzisz na przykład właśnie te ekstremalne reakcje, o których cię pytałem, na przykład Kingi Rusin i tak dalej, to co sobie myślisz, że w zasadzie niezależnie od tego, co zrobisz, to po prostu tak musi być, no ten kraj tak funkcjonuje, że...
No przecież to jest właśnie próba wrzucenia nas w jakiś obóz na siłę. I teraz tak, ja nazywam je rozhistoryzowaną babą i ja jestem tym złym, szowinistą, ale jak ona mnie nazywa chłoptasiem albo wprost insynuuje brak mojej uczciwości i w sposób straszliwie kłamliwy ocenia ten wywiad, który zrobiłem, to jest okej. Możesz powiedzieć o kimś, że jest sprzedawczykiem, że jest nieuczciwy, ale jak powiesz, że zamknij się, babo, to o Jezu, straszne, babo, jak mógł powiedzieć. No, dla mnie, jak jesteś gdzieś na drugim końcu świata i wszędzie wrzucasz swoje zdjęcia w bikini, a pod spodem są teksty na mój temat, to masz coś, wiesz, nie tak jest z tobą generalnie. No. I tyle. No, więc to jest taki sposób właśnie na obrzydzanie. Politycy będą obrzydzali, jak się zorientują, że nie mają tutaj kontroli. Mainstream dziennikarski będzie obrzydzał, no bo przecież no jak to może być, że tacy niepokorni ludzie robią co chcą i w ogóle mają wywalone na wielki dorobek Kingi Rusin. No, mam wywalone na wielki dorobek Kingi Rusin. No, nie znam go po prostu. On pewnie istnieje gdzieś, tylko ja po prostu go nie znam.
Pewnie tak. A jakie opinie, które pojawiały się na twój temat, czy jakieś takie łatki najbardziej cię na przykład uwierały albo śmieszyły? Bo ja pamiętam takie czasy jeszcze, kiedy coraz częściej zabierałeś głos na tematy ideologiczne, jakieś tam społeczne, polityczne na weszło i byłeś tęczowym Krzysiem. Później Monika Olejnik na przykład nazwała cię radykalnie prawicowym dziennikarzem. Dzisiaj wydaje mi się, że więcej jest tych opinii a propos prawicy.
Zapomniałem, że byłem kiedyś tęczowym Krzysiem.
No ale nie pamiętasz takich tekstów?
Znaczy, teraz mi przypomniałeś mi ten pseudonim nadany mi w internecie.
Nawet takie artykuły do tej pory można znaleźć.
No widzisz, za chwilę może znowu będę tęczowym Krzysiem. Jak to się wszystko zmienia? Które opinie na mój temat mnie uwierają? No, nie chcę cię rozczarować, mówiąc, że żadne, ale też nie chcę na siłę szukać takich, które faktycznie, wiesz, że chodzę struty cały dzień i myślę, o Jezu, jak mogli mnie tak nazwać.
No. A są takie opinie, na przykład takie zarzuty albo jakaś taka krytyka, która na ciebie spadała w ostatnich kilkunastu miesiącach czy kilku latach, gdzie pomyślałeś sobie, kurczę, no on ma rację, ten akurat ma rację.
Rzadko, jeśli już, bo...
Albo za bardzo się w czymś zapędziłem.
Znaczy, to, że ja się w czymś zapędzam, no to 100%, to regularnie. I to, że jest mi czasami wstyd za coś, co napiszę, no to jakby raz w tygodniu.
No bo na przykład wrzucaniem takich tweetów o silnych razem, o tej fladze Unii Europejskiej, to co ostatnio wrzuciłeś, no to jest taki typowy tweet, żeby podpalić, no nie ma co ukrywać.
No nie, no wiesz, no ci ludzie tam wpisują się w tych komentarzach, chcą być zauważeni ewidentnie, no to ich zauważyłem, no tylko jakoś skomentowałem w miarę po swojemu. Jest kilka znaków ostrzegawczych w internecie. Dziewczyny mówią o red flagach w relacjach damsko-męskich. No to nie red flaga, tylko flaga Unii Europejskiej na Twitterze też sugeruje pewnego pierdolca. Ostatnio myślałem, żeby ją dodać sobie obok imienia i nazwiska, ale wtedy znowu na tydzień by mi zniknął ten niebieski znaczek i mówię, dobra.
Tak? A to wpływa na to, że znika?
Tak, weryfikacja trwa ileś tam. No więc jakby olałem ten temat. Czekaj, bo próbuję sobie przypomnieć, co mogło mnie faktycznie zaboleć. Nie?
Ale nigdy na przykład krytyka cię nie bolała? W ogóle nigdy cię nie ruszało na przykład, że kurczę, nie wypisałeś pierwsze jakieś głośne artykuły w wieku tam 18, 20
pewnie
lat, takie naprawdę głośne?
Pewnie tak było, tylko ja mam słabą pamięć i pewnie mnie ruszała, pewnie się wkurzałem, tylko ja po prostu tego nie pamiętam. I to nie jest w tym momencie z mojej strony gra, że ja nie chcę ci powiedzieć, że jestem takim twardzielem. Ja po prostu tego nie pamiętam. Ja nie pamiętam swoich dram sprzed 5-10 lat.
Było tego sporo generalnie. Jakiś czas temu napisać księgę dram.
Pewnie tak, księgę dram. Kolejna drama, ja sama, jest taka piosenka, nie wiem, czy kojarzysz.
Nie.
A, nie słuchasz disco polo, no jestem rozczarowany. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie kolega i spytał się, czy ciągle jestem na niego tam obrażony za coś. I ja szczerze go zapytałem, ale za co? I on mi zaczął tłumaczyć, za co ja powinien być na niego obrażony. Ja w ogóle już tego nie pamiętałem, bo gdybym pamiętał, to bym nosił w sobie urazę długo, bo taki jestem, że jestem pamiętliwy, dopóki pamiętam. Ja nie wiem, czy rozumiesz.
Tak, tak, słuchaj.
Dopóki pamiętam, że ktoś jest chujem, to go nie lubię. Ale wypada mi to czasami z głowy.
Nie chcesz rozmawiać o rodzinie, ja to rozumiem w 100%, bo w bardzo plastyczny sposób to wyartykułowałeś w tym pierwszym wywiadzie na Kanale Zero, ale ciekaw jestem po prostu na przykład, jak podchodzi Marta, twoja żona albo twój starszy syn do tego wszystkiego, co się dzieje. Czy do nich na przykład rozkręcasz jakąś aferę i do jakiego stopnia na przykład do nich to dociera? Bo sugerowałeś, że Marta jakby trochę stara się od tego trzymać na dystans, ale czy czasami na przykład cię pytają, co ty zrobiłeś znowu, co tu się znowu dzieje?
Nie,
że
no, trafia to do niej, jak nie ona przeczyta, to jakaś jej koleżanka przeczyta, czy mama, czy ktoś, no więc
ale też podchodzi do tego tak całkowicie.
Nie, ona się akurat przyjmuje. Ona się akurat przyjmuje, żeby ona chciałaby świętego spokoju. No ale to wiesz, ciężko o ten święty spokój. Starszy syn to tam magierki swojej.
Wywalone.
Tak.
Jak zareagował Donald Tusk, jak wysłaliście do niego propozycję, albo Szymon Hołownia?
Nie wiem. Skąd mam to wiedzieć, jak zareagował?
No nie wiem, może była jakaś reakcja.
No wysłaliśmy maila. No, to potem przeczytał maila i można sobie wyobrazić, że albo go skasował, albo się zachwycił, albo złapał za głowę. Nie wiem, no nie byłem przy
ale
nim.
Ale nie, no mam na myśli, jak zareagował, czy ci odpisał, czy zasugerował.
Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi jeszcze.
Okej. Okay.
Ale myślę, że dostaniemy. To chyba nie jest tak, że to też jest pewien sposób na zapędzanie nas do zagrody z pisiorami, tak? Udawanie, że nas, nie przychodzenie do nas, czyli nie dawanie legitymacji takiej, że rozmawiasz z każdym. To też jest jakiś sposób, przyznam, że sprytny, tylko na dłuższą metę moim zdaniem się nie obroni.
No jeśli taka narracja by weszła nawet w obrębie strony rządzącej, to pewnie dotarłaby do was w jakiś sposób, nawet przez Roberta Mazurka.
Pewnie tak. No, z tymi wszystkimi narracjami jest ten problem, że one zakładają, że ludzie są totalnymi debilami. Ja uważam, że nie. Że, oczywiście są fanatycy po obu stronach, po 10%. To ich od razu do stracenia oni są. To ja o nich nie walczę w żaden sposób, o ich uwagę. Oni po prostu mnie śmieszą, lubię im tam prętem po kratach pojechać i wtedy się strasznie denerwują, że ktoś ich nie traktuje z należytą powagą.
A jak podchodzisz na przykład do takiego słowa jak symetryzm? Czy ono powinno być odbierane pozytywnie czy negatywnie twoim zdaniem?
Kurczę, moim zdaniem widzę więcej pozytywów niż negatywów, bo widzę więcej pozytywów w symetryzmie niż w fanatyzmie. Fanatycy są generalnie niebezpieczni i uważam, że w Polsce tego fanatyzmu i rewanżyzmu jest zdecydowanie za dużo.
Czy teraz jak na przykład nagrywasz te swoje wywiady czy programy, to czujesz taką ekscytację, że rzeczywiście, już oczywiście to było w kanale sportowym, ale teraz zajmujesz się głównie takimi tematami pozasportowymi, że rzeczywiście to może na coś wpływać, że możesz zmienić podejście bardzo dużej grupy ludzi do czegoś, albo nawet wpłynąć na polityków, czy podchodzisz do tego na nie takiej samej zasadzie, dobra, leci odpalona jest kamerka, to nagrywam tak, jakbym miał opowiadać o książce Jerzego Brzęczka, albo czy Lukinias powinien być
dokładnie
faulowany, czy nie faulowany.
Nie mam żadnych emocji z tym związanych. Mam czasami emocje, jak chcę z kimś porozmawiać, bo jestem tego faktycznie ciekawy. No to wczoraj, przedwczoraj na kamerce, na WhatsAppie rozmawiałem ze Sławoszem Uznańskim. To jest polski astronauta, który ma w tym roku polecieć w kosmos. Fantastyczny gość, uśmiechnięty, wygląda jak Matty Cash i śmieje się jak Matty Cash. I to mnie kręci, że mam nadzieję, że przyjdzie do programu. Jak wyrazi zgodę ta Europejska Agencja Kosmiczna, to przyjdzie. Wysłaliśmy, musieliśmy wysłać, wypełnić wniosek. Prośbę o to. On jest bardzo chętny, więc to są wywiady, które mnie kręcą, a to takie wywiady zwyczajne z politykami, to po prostu wiesz, jakbym był kierowcą autobusu miejskiego. No ktoś wsiada, ktoś wysiada i tyle. Nie?
Z prezydentem tak samo? Czy mimo wszystko jest to jakieś dla ciebie wydarzenie?
No raczej tak samo, szczerze mówiąc. Ten wywiad był o tyle dziwny, że ja nie lubię robić wywiadów z kimś wspólnie. I tam były takie gesty, że niektórzy uznali, że ja Robertowi pokazywałem, żeby nie przerywał prezydentowi. To nie była prawda, ja mu pokazywałem.
Ja słuchałem głównie tego wywiadu.
I tam były takie komentarze, o Stanowski tam pokazał Mazurkowi, że trzeba dać się wypowiedzieć. Ja mu pokazywałem, że teraz moja kolej na pytanie, ale w ogóle nie reagował, więc ja ciągle tą ręką mu pokazywałem, żeby dał mi się odezwać. Ale Robert jak jest swojej... jak złapie flow, no to no nie ma jak się wcisnąć w ogóle, więc o tyle ten wywiad był dla mnie komfortowy, że jak we dwóch się rozmawia z kimś, to zwłaszcza przed kamerą i jak robisz to pierwszy raz we dwóch, znaczy w takim konkretnie duecie, no to nigdy nie wiadomo, jak to wypadnie.
A planujecie więcej takich akcji? Czyli na przykład, jeśli mieliby być politycy ci najważniejsi w Polsce, typu właśnie Tusk, Hołownia, Radek Sikorski i tak dalej, to
myślę, że
wy
tak.
Dwóch chcecie to robić? Czy...
Znaczy, to nie jest tak, że się umawiamy, czy chcemy, czy nie chcemy, ale myślę, że to może być to dobry pomysł, tylko musimy się troszeczkę dograć. Nie mieliśmy wcześniej żadnych treningów w tym względzie.
A jak ty się przygotowujesz na przykład do takich wywiadów z prezydentem Dudą? Bo tutaj tematów tak naprawdę z jakimkolwiek politykiem, czy byłby to Duda, Tusk, Morawiecki, tematów to byłbyś w stanie wypisać sobie z 300. Jak wygląda u ciebie proces przygotowywania się do czegoś takiego? No bo jak nagrywasz o piłce, no to zbierasz sobie myśli, po prostu ustawiasz kamerkę czy jakikolwiek program. A tutaj jednak ta waga jest tak duża, że fajnie byłoby nie pominąć na przykład niczego istotnego. To jak u ciebie wygląda cały ten proces na przykład?
Co, no, to nie jest specjalnie ekscytujące. Siadasz przed komputerem i zaczynasz sobie googlować i czytać,
ale
czytać, i czytać.
Ale jak długo przykładowo? Czy...
To zależy. Paradoksalnie teraz największy research, jaki... Kiedy się ukaże ten wywiad?
Wiesz co, poprosiłem o ekspresowy montaż, więc mam nadzieję, że w weekend, a jeśli nie, to po weekendzie. Dzisiaj jest czwartek.
No to powiedzmy, bo jest pewien znak zapytania, kiedy się ukaże materiał o Caroline Derpiński.
Okej, więc jak coś, to ja się nie odnoszę do tego.
Okej, no w każdym razie on możliwe, się, że ukaże się w piątek o 20, jeśli ze wszystkim zdążymy, to nigdy nie miałem takiego researchu jak do tego materiału. Nigdy w życiu. I to jest research, który trwał tygodniami. Ale do wywiadów z politykami, no to tak więcej jak jeden dzień, to raczej nie. No, jednak to jest też tak, że przygotowujesz się przez całe życie do tych wywiadów. No, zbierasz ich sobie myśli, spostrzeżenia, obserwujesz ten świat. Jeśli prowadzisz, nie wiem, chociażby ten satyryczny program z Mazurkiem w soboty, to też zostaje coś z tej polityki ci w głowie, więc nie jest też tak, że nagle siadasz i to jest dla ciebie coś zupełnie nowego. Z drugiej strony, jak siadasz z kimś i tematyka jest dla ciebie zupełnie nowa.
To zadajesz pytania z perspektywy
To też
laika.
Dobrze. Tak, z perspektywy głupka zadajesz pytania. I to są pytania, które się wszyscy cisną na usta, bo nie ma nic złego w tym, że nie wiemy o tym, jak wygląda programowanie rakiety kosmicznej. I po prostu pytamy się, jak wygląda, a nie mówimy, że dwa lata temu zaprogramowałeś trzecią linijkę kodu w taki sposób, a można było w inny. No to wtedy by ta rozmowa już nie była atrakcyjna.
A na przykład nie boisz się czasami przy takich wywiadach, że może ci zabraknąć podstawowej wiedzy, na przykład a propos jakichś tam kodeksów, a propos samego prawa? No bo rozmawialiście na przykład o systemie sądownictwa, no i to jest temat bardzo skomplikowany. To w takich tematach na przykład
tak,
czujesz
ale,
się na tyle komfortowo, żeby...
Ale wiesz
tego...
co, to jest moim zdaniem w porządku, gdy nie udajesz. I jeśli Ja trochę wychodzę z założenia, że jestem takim przeciętnym Polakiem. Pod względem inteligencji, pod względem tego, co przeżyłem, pod względem jakby liczby książek, które przeczytałem. Nie jestem ani najgłupszy, ani najmądrzejszy. Jestem gdzieś tam w miarę pośrodku. I lubię zadawać pytania z perspektywy tej osoby, która jest w miarę pośrodku. Nie chcę udawać doktora prawa. Mamy od tego profesora Matczaka w kanale, który świetnie opowiada o tych sprawach. O, w ogóle strasznie pisowskie medium, że Matczak tam złomuje pisiorów, mówiąc krótko.
A pytał cię o materiały na temat jego książki?
Nie, nie pytał. Był bardzo zadowolony z tej propozycji współpracy. Więc w ogóle tego tematu nie poruszaliśmy. To w ogóle jakiś się staje jakaś tradycja, że jak czyjąś książkę skrytykuje, to pan
tak,
jej
to
autor...
zatrudniasz to. Albo do współpracy.
Do współpracy. Nie lubię takiego słowa zatrudniam, bo to od razu tam hierarchizuje w pewien sposób. Natomiast jako, że jestem taką osobą przeciętną, to mogę zadać pytania z perspektywy osób przeciętnych, których jest bardzo dużo w Polsce. Przeciętnych może źle słowo, średnich. I które mówią dość, nie chcemy tego bełkotu prawnego. Kiedy, powiedzcie nam, kiedy to się skończy, po prostu. Nie wszystko musi być ultrafachowe. Czasami są potrzebne treści dla każdego.
Mhm. Czy jak na przykład pojawiają się jakieś takie tweety, lekka szyderka o tego typu zabarwieniu, że to jest wyższa szkoła chłopskiego rozumu, czy coś w tym stylu, to tobie to odpowiada, bo rzeczywiście ten styl działania ci odpowiada, zwłaszcza przy okazji tak kompleksowych tematów, chociażby jak praworządność?
Gdzieś to sformułowanie chłopski rozum zaczęło być odbierane negatywnie, podczas gdy ja go tak do końca nie odbieram. To znaczy, żyjemy w tak popieprzonych czasach, że czasami coś stoi w tak gigantycznej sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i jakieś mądre głowy próbują nam wytłumaczyć, że tak właśnie jest, tak być powinno. Nie chcę, żeby ci to zdemonetyzowali, ten program, więc nie będę podawał konkretnych przykładów, ale wiemy, ile odklejonych osób jest wokół nas, które znajdą jeszcze 16 innych odklejonych, które mają jakieś tytuły naukowe i ci zaraz wmówią, że czarne jest białe. I ty wtedy mówisz, hej, wcale tak nie jest. I to wtedy jest ten chłopski rozum, który ja szanuję i uważam, że jest potrzebny. Znaczy nie możemy sobie dać wmówić, że wszystkie myśli, idee, które są wygłaszane przez ultra nowoczesnych przedstawicieli różnych środowisk, są mądre.
Ty przeniosłeś to podejście z piłki tak naprawdę do polityki.
Dlaczego z piłki?
No bo w piłce też wprowadziłeś, powiedzmy, taki barowy język do dziennikarstwa. Nie wiem, czy ty wprowadziłeś jako pierwszy, ale byłeś jednym z prekursorów.
Znaczy, barowy to chyba źle brzmi trochę, bo to jakby zapachniało mi...
Ale wiesz, co mam na myśli, no, taką szyderkę po prostu, przekleństwa, nie no, są to...
Nie nadużywamy przekleństw w Kanale Zero, moim zdaniem, jest ich bardzo, bardzo mało. Natomiast tak, no czasami trzeba się wkurwić na coś, po prostu... Dlaczego nie? No ludzie się wkurwiają codziennie na coś.
A ty jesteś uzależniony od adrenaliny?
Ja nie wydaje mi się,
nie masz w ogóle adrenaliny,
żebym miał adrenalinę szczególną.
Nie daje ci takie coś adrenaliny po prostu, że z każdej możliwej strony po prostu jest jakiś, nie wiem, atak na ciebie, takie istotne tematy w ogóle?
Nie, w ogóle. Ostatnio w redakcji, tak właśnie jak mówisz o tej rozhistoryzowanej babie, tak siedziałem i tak... Ej, odpisać jej? Wszyscy mówią, nie odpisuj. A ja mówię, tak bym napisał, nie? I wszyscy w śmiech. Ja mówię, dobra, okej, poszło. I zapomniałem nawet o tym, wiesz, poszliśmy sobie na obiad. Nie jest tak, że ja potem siedzę i o Jezu, co się teraz wydarzy? No to w ogóle gdzieś.
Powiedz mi, czy dzisiaj, jak już zająłeś się poniekąd tym dziennikarstwem politycznym, choć ty pewnie tego nie będziesz w ten sposób definiował, to trochę zmieniłeś zdanie a propos poziomu trudności dziennikarstwa politycznego, bo ty przez lata na przykład jeszcze funkcjonując na Weszło, sugerowałeś, że dziennikarze sportowi mają trudniejszą pracę, bo trzeba często namawiać sportowców, którzy nie chcą udzielać wywiadów, którzy nie mają nic do powiedzenia, z których trzeba czasami siłą wyciągać jakieś opinie, a polityk jak ma coś powiedzieć, to powie. Ale z drugiej strony politycy też mogą być inteligentniejsi, mogą łatwiej kogoś zapędzić do rogu, do narożnika dziennikarza. Więc ja jako dziennikarz sportowy mimo wszystko uważam, że dziennikarstwo polityczne jest dużo trudniejsze.
Ja uważam, że jest dużo łatwiejsze. Po pierwsze, w dużej mierze dziennikarze polityczni robią za podstawki pod mikrofon. Są oczywiście różne wyjątki. Na przykład Patryk Słowik jest takim wyjątkiem.
No, o nim pomyślałem.
Tak, natomiast większość widzów nawet nie będzie wiedziała, kto to jest, bo my żyjemy w bańce twitterowej. No ale są wyjątki, ale masa dziennikarzy, no to po prostu tam chodzi na te konferencje, podstawia mikrofon, wszystko zgodnie z linią telewizji. Zaproszenie polityka na wywiad, oczywiście są tacy, jak z różnych przyczyn nie przychodzą, bo coś tam, no ale generalnie jest to dużo łatwiejsze niż zaproszenie topowego piłkarza na wywiad. No wiesz, Sławomir...
Ale samo zaproszenie to jeszcze...
Słuchaj, Sławomira Mentzena zaprosiliśmy we wtorek, a w środę wieczorem był w studiu i rozmawiał. No
jakbyś... Sławomir Mentzen wie, ile znaczą zasięgi.
Tak, ale z piłkarzami tak nie jest. Piłkarz zawsze ma coś. Nie mogę, nie mam czasu. Mała, kiepsko spała, miała kolkę. Jutro mam ciężki dzień, bo mam aż jeden trening. Piłkarze nie potrzebują wywiadów i oni o tym wiedzą. Politycy potrzebują, bo muszą się przebijać do świadomości opinii publicznej. Oczywiście są okresy, gdy się chowają, bo wiedzą, że jak wychylą głowę, to wpierdol, no to wtedy się chowają, ale generalnie są chętni, im bliżej wyborów, tym bardziej chętni, żeby wszędzie świecić.
Ale z drugiej strony, wiesz, nawet z Pawłem Paczulem ostatnio na weszło rozmawialiśmy, że dziennikarz sportowy ma w sumie dość niewielką odpowiedzialność, bo jeśli przestrzelisz z jakąś prognozą, co zdarza się każdemu, no to co? No
a jaką odpowiedzialność ma dziennikarz polityczny? Komu coś jest wyciągane w świecie polityki? Przy nawet Ryszard Petru, który jest politykiem, Leszek Balcerowicz co roku jakieś prognozy daje, które po roku się okazują nieprawdziwe. I co z tego? Za rok znowu da kolejną. Mhm. Więc nawet autorytety w świecie polityki nie są rozliczane z tego, co faktycznie się wydarzyło, a co dopiero sami dziennikarze. Podaj mi dziennikarza, który jest rozliczany za opinię, która została... Marcin Meller, okej. Okay. Powiedział kiedyś, nie straszcie PiS-em, no i teraz silni razem mu wyciągają, że już jak to powiedział, no to już skończony. Ale generalnie nie kojarzę sytuacji, żeby dziennikarz był rozliczany ze swoich słów.
A nie uważasz, że dziennikarz polityczny ma jednak znacznie szersze pole do zagospodarowania i do takiego interesowania się.
Znaczy, musimy rozróżnić dwie różne rzeczy. Dziennikarz polityczny...
Bo ja po prostu uważam, że dziennikarstwo polityczne jest znacznie trudniejsze.
Bo ja uważam, że dziennikarz polityczny musi być inteligentniejszy od sportowego. Mhm. I jeśli o to mnie pytasz tylko w inny sposób, to tak. Musi być inteligentniejszy, musi więcej wiedzieć o świecie. Mhm. Natomiast jeśli myślimy o tym, o skali trudności stworzenia samego tekstu, to uważam, że dziennikarz sportowy ma trudniej po prostu, ma trudniej o dojścia, ma trudniej o dobre tematy, więc musi trochę szyć z niczego. Mhm. Zapełnienie kolumny strony w gazecie albo 10 stron sportem jest trudniejsze niż polityką. Zwłaszcza jak chcesz to zrobić jakościowo. A to, że dziennikarz polityczny, że trudniej jest osiągnąć ten poziom wiedzy w przypadku dziennikarza politycznego co sportowego, to tak, to też się zgadzam.
A jak wygląda taka twoja rutyna dzisiaj? No bo kiedyś podejrzewam, że po prostu wstawałeś i czytałeś sobie informacje, co tam słychać w Hiszpanii, co słychać w Barcelonie, FC Barca.com, Real Madryd.pl, potem co słychać w Ekstraklasie i tak dalej, a dzisiaj już tak całkowicie zdecydowałeś się odejść od tej piłki i w ogóle jak wygląda taki twój dzień na co dzień, żeby faktycznie za tym wszystkim nadążyć, bo robisz sam nawet indywidualnie tego bardzo dużo. Kiedyś nawet o tym rozmawialiśmy, że w kanale sportowym miałeś stanowisko, czyli tematy piłkarskie, sportowe, miałeś dziennikarskie zero, miałeś program z Mazurkiem i oprócz tego nagrywałeś Hate Parki. Musisz tak naprawdę interesować się wszystkim, więc jak wygląda taka twoja rutyna, żeby w miarę nadążyć?
No dużo tych mediów tylko online'owych czytam, przede wszystkim online'owych i to jest ten moment, kiedy wszyscy myślą, że ja nic nie robię, no bo sobie tam leżysz z komputerem i sobie czytasz i no trudno jest wtedy powiedzieć komuś, że pracujesz, prawda? Zawsze możesz to odstawić. No, ale
Paweł Zarzeczny zawsze mówi, że on po prostu leży, patrzy w sufit, on pracuje wtedy.
Tak, no, ale taka jest prawda. No więc, jeśli jakąś rutynę mamy, o jakiejś rutynie mówić, to kanapa i laptop na brzuchu. Więc jak ostatnio mój młodszy syn mnie narysował, to narysował mnie z laptopem na brzuchu. To nie było miłe. Zwłaszcza, że brzuch coraz większy od takiego trybu. Ta rutyna się ostatnio mi troszeczkę zachwiała, bo ostatnie 4-5 tygodni to była taka jazda bez trzymanki, jeśli chodzi o czas, że ja na przykład nie byłem w stanie śledzić gównoburz, które sam wywoływałem. To znaczy coś wrzucałem i potem zapominałem. I następnego dnia wchodzę na Twittera, mówię, rany boskie, jak się poniosło, ale już nawet nie miałem czasu czytać komentarzy. Wczoraj coś wrzuciłem o tych właśnie mainstreamowych mediach, widzę tam 2000 komentarzy, ale przeczytałem tam tylko z 15, bo po prostu nie miałem czasu. Ale myślę, że będzie to się powoli cywilizować i dojdzie do momentu, w którym znowu, jak już wywołam gówno burzę, to będę mógł w nią wsiąknąć chociaż na dwie.
Właśnie to jest najgorsze, że ja puszczę ten wywiad na przykład za kilka dni, a po drodze wydarzą się jakieś dwie i my się do nich nie odniesiemy.
Tak będzie.
To tak na jasno mówiąc. A powiedz mi, czy widząc, jak rozwinął się internet i w jakim kierunku poszła twoja kariera, ty masz takie podejście, że trochę żałujesz, że z niektórymi rzeczami nie wystartowałeś szybciej, że gdybyś na przykład niektóre rzeczy typu rozbujanie większego YouTube'a sportowego, piłkarskiego odpalił, nie wiem, w 2014-2015.
Nie, bo tego nie umiałem. Jakbym zrobił coś szybciej, to bym zrobił to źle. Po prostu tego nie umiałem. Żeby dojść do tego momentu, w którym teraz jestem, musiał się wydarzyć dużo rzeczy. Musiał najpierw powstać Weszło, potem Weszło FM musiało powstać. Weszło FM musiało się nie udać, żeby powstał kanał sportowy. Kanał sportowy musiał się tam różne rzeczy zadziać, ale też musiałem tam poznać Roberta Mazurka i trochę poznać świat tych hate parków.
A on cię jakoś zainspirował też bardziej do
on mi cały czas powtarzał, że to jest za małe. Że trzeba zrobić coś większego, a ja cały czas go tak pacyfikowałem, że dać
spokój. Zresztą też się to powtarzał chyba przez lata.
Też powtarzał, tak. No musiałem poprowadzić te wszystkie hate parki z Andrzejem Blaganem, z Tomkiem Rożkiem, z różnymi inspirującymi osobami, żeby powstał kanał Zero po prostu. I na wszystko jest czas. Jakbym zrobił coś za szybko, to pewnie już mogłyby być po tym zgliszcza.
A kiedy przestałeś głupieć, tak nawiązując do tego słynnego tekstu, który napisałeś? Bo ja zawsze miałem taką teorię, że tobie wtedy w głowie odpaliła się taka lampka. Okej, piłka może być trochę za ciasna, to raz, a dwa, ludzie mogą chcieć posłuchać albo przeczytać to, co mam do powiedzenia właśnie po tym tekście, że nie wiesz, kto jest premierem Izraela, a wiesz, czym jeździ Anna Mucha. To był taki punkt zwrotny, taki przełom w twojej karierze?
Nie wiem, ja kiedyś miałem tak, że codziennie do obiadu, bo zawsze jadałem na mieście, kupowałem sobie tygodniki opinii. Czytałem Oddechy do Dechy Wprost, Newsweeka, Politykę czasami, ale Wprost i Newsweeka zawsze, czasami coś tam jeszcze. I mam wrażenie, że moment, w którym te tygodniki tak bardzo, bardzo podupadły sprzedażowo, to trochę był moment, w którym my jako społeczeństwo zaczęliśmy się zajmować zupełnie innymi tematami. I to mnie trochę bolało, że my naprawdę dzisiaj żyjemy w bańce informacji podawanej przez media, które nie mają na celu podawać nam informacji znaczących, tylko informacje łatwo przyswajalne. I to nas po prostu degraduje jako ludzi. Ale w którym momencie dokładnie to się wydarzyło, to nie wiem.
A w którym momencie przestałeś głupieć i tak czułeś, że zaczynasz nadążać właśnie
nie,
za, tym
no wiesz,
za tymi wszystkimi kluczowymi informacjami, co się dzieje na świecie?
Nie, no przecież ja jestem głupi. Ja nie muszę głupieć. Ja jestem głupi. I jakby jestem odbiorcą mediów i niestety przesadnym odbiorcą mediów. Nie potrafię sobie tak inaczej, nie potrafię tak zarządzić swoim czasem, biorąc pod uwagę też to, czym się zawodowo zajmuję, żeby odciąć się od tych idiotyzmów nam podawanych. Więc ja głupieję wraz ze wszystkimi ludźmi w Polsce.
To nie jest taka fałszywa skromność mimo wszystko? No
nie.
Ktoś, komu brakowałoby inteligencji, no nie zrobiłby tylu rzeczy.
Ale inteligencja, wiedza to są dwie różne rzeczy. Ja uważam,
mówisz, że jesteś głupi pod kątem braku wiedzy, tak?
Jestem w miarę inteligentną osobą, tak uważam, i głupią, jeśli chodzi o wiedzę. Nie mam czasu jej przyswajać, nie mam czasu jej należycie selekcjonować.
Mhm. A czy ten moment, kiedy pisałeś ten tekst...
Przy czym chciałem zaznaczyć tutaj, nie wiem, czy można tu się patrzeć do kamery, że wiele osób, które teraz zaczną mnie wyzywać od głupków, są jeszcze głupsze.
Mhm. Ale czy to był taki moment też, kiedy napisałeś ten artykuł i kiedy generalnie ten artykuł odbił się bardzo dużym echem, bo wtedy wydaje mi się, że to był chyba pierwszy taki tekst prospołeczny, czy niezwiązany ze sportem.
Który to był rok, nie pamiętasz?
2013 chyba, kiedy mainstream zaczął to komentować. To wylądowało na stronie Głównej Gazety Wyborczej. Ty od razu napisałeś później taki komentarz, dzień po, że mogłem się bardziej przyłożyć do tego tekstu i tak dalej. I wtedy pomyślałeś sobie, kurczę, za ciasna jest dla mnie ta piłka. Jakie tak naprawdę ma znaczenie, czy Kuba Kosecki wygra 3-1?
Bo ja nigdy nie kalkulowałem sobie takich rzeczy, że coś jest za ciasne albo nie. Ja po prostu to, co pisałem, oddawało w danej chwili stan mojego umysłu, a przede wszystkim stan moich emocji. Najlepiej się teksty pisze, pewnie się ze mną zgodzisz, na wkurwie. Mhm. Jak masz wkurw taki soczysty, prawdziwy, niezakłócony żadnymi szmerami, to jest taki czysta, taki wkurw nienawistny. Jak coś takiego masz, to siadasz i płynie tekst. I po prostu po 5 minutach jest napisany. I potem dzień później się zastanawiasz, kurczę, mogłem to trochę inaczej napisać, ale ten tekst już by był, jakbyś się zaczął zastanawiać, to ten tekst byłby gorszy wówczas, bo byłby już właśnie z tych emocji, już pozbawiony tych takich prawdziwych, pierwotnych emocji. Więc na wkurwie pisze się najlepsze teksty. I jak piszesz, jak mówisz mi o takich tekstach, tam 2013, któryś, to nie jest tak, że ja sobie zaplanowałem, teraz będę pisał o czymś innym, bo coś jest dla mnie za ciasne. Ja nie jestem Ty trochę jesteś taką osobą, która umie sobie wykalkulować pewne rzeczy, ścieżkę sobie kariery wyznaczyć i iść od punktu do punktu. I szanuję cię za to. Natomiast ja działam troszeczkę bardziej spontanicznie w tym względzie.
Ja przestałem działać spontanicznie, jak rodzinę założyłem. Wcześniej było więcej tej spontaniczności zapewne.
Okej. No, spontanowi nierówny. No ja też jakby... Nie wiem jaki jest cash flow w firmie.
Ja też nie miałem czegoś takiego weszło, że na przykład koniecznie muszę za jakiś czas pracować w telewizji, tylko po prostu pojawiła się taka opcja. Mało tego, ja nawet sądziłem, szczerze mówiąc, że telewizje wtedy były tak zabetonowane i hermetyczne, że nie będzie na to szans.
Tak, ale kilka razy wysyłałeś mi jakieś wiadomości z pytaniami, czy twoim zdaniem powinienem to albo tamto, bo zbierałeś z rynku opinie, powiedzmy, czyli analizowałeś sobie...
No to
sobie
tak, pod takim kątem takiego analitycznego podejścia
kroki,
to zdecydowanie.
Kroki w przód. No ja, jeśli chodzi o takie przekraczanie kolejnych granic, to przekraczanie kolejnych granic zawsze wynikało z tego, że wstałem w innym humorze i miałem ochotę tą granicę
przekroczyć. A to nie wynikało z niezależności finansowej?
Ale to na pewno też, no gdybym nie miał...
No bo wiesz, twoi dziennikarze na przykład w tym momencie na weszło, no muszą, nie wiem, czasami kalkulować, czy...
Na pewno.
Czy jeśli nie przegną w jakąś tam stronę, to czy dostaną pracę w jakiejś tam telewizji. No to jest naturalne, wiesz, że no ja też pracując
zarządzanie
w Kanal Plus
swoim
nie mogę obrażać piłkarzy przykładowo, no bo to jest oczywiste, że pracodawca miałby do mnie pretensje, a ty mógłbyś teoretycznie.
Którego mam obrażyć?
Nie, to nie o to chodzi, ale...
Nie, no wiadomo, ale... że mógłbym. Słuchaj, zarządzanie własnym wizerunkiem jest ważne. Mhm. Im więcej masz niezależności, tym jest... No i tu właśnie mam dylemat, czy jest mniej ważne, czy więcej ważne. Muszę to sobie przemyśleć, bo z jednej strony masz już... Mówiliśmy wcześniej, każde słowo może być użyte przeciwko tobie i latać po sieci wszędzie. Z drugiej
ale
strony
człowiek zmienia zdanie po prostu. Na
z drugiej strony też uchodzi płazem, no bo jakby, albo inaczej, nie uchodzi płazem, ale jakby jesteś tu, więc jak stracisz, to jesteś tu, a nie tu. Prawda? Więc...
Ale wiesz co, mnie też chodziło przy tym poprzednim pytaniu o to, że ten, na przykład, czy ty śledząc jakieś różne debaty dziennikarskie, czy powinien grać ten, czy powinien grać ten, czy powinien grać taki piłkarz, czy taki, czy była czerwona kartka, czy było zagranie ręką, czy po prostu tobie nie włączyło się takie myślenie, ludzie, w ogóle o czym wy dyskutujecie? Jakie to ma znaczenie, czy to było zagranie ręką, czy nie było? Ten sędzia uzna, że było, ten, że nie było, a tak naprawdę najistotniejsze tematy to się dzieją, przepraszam, całkowicie poza piłką. Włączyło ci się takie myślenie?
Tak, ale też wiesz co, to jakby te wszystkie dyskusje o piłce, że jakby ten się przesunął 4 metry w prawo i pobiegł 2 kilometry szybciej, to wtedy by dobiegł do tej piłki i nie byłoby porażki. To już mnie zaczęło nużyć bardzo dawno temu. I ja generalnie jak oglądam mecze, to włączam w pierwszej minucie, wyłączam w ostatniej, a w przerwie idę do komputera. Nie oglądam w ogóle tych rozmów pomiędzy tak zwanymi ekspertami, czy też ekspertami, bo nie chcę ich deprecjonować. Natomiast mnie po prostu to nudzi. Jak wejdziesz głębiej w tą piłkę, wiesz pewnie po sobie.
Ale są też pewne osoby, które mogą ci otworzyć oczy na pewne aspekty, nawet twoi przyjaciele.
No właśnie, do tego zmierzam, że jak masz wokół siebie ludzi, którzy są tam takimi totalnymi insiderami i wiedzą nie tylko, co z czego wynika na boisku, ale też, co się wydarzyło dzień przed meczem, czy 3 dni przed meczem i dlaczego tak, a nie inaczej, to tym bardziej widzisz, jak bezwartościowe są te wszystkie rozmowy w przerwie czy przed meczem, więc nie chce ci się ich słuchać. I im wiesz więcej, tym bardziej, tym mniej oglądasz.
A ty w ogóle się interesujesz jeszcze piłką? Bo ten cykl nazywa się Rozmowy o piłce, więc wypadałoby ten temat piłki zahaczyć. Do jakiego stopnia w ogóle się interesujesz? Bo zauważyłem na przykład, że na Twitterze na temat
wiem
meczów
na przykład,
Barcelony już się
wiem
nie
wiem na przykład, że Bayern zagrał wczoraj beznadziejny mecz. No wiem to, tak?
Ale
czy wiem, że Mbappé strzelił na 1-0 mecz, że Mbappé strzelił na 1-0 z Sociedad wczoraj? No wiem to. Wiem takie rzeczy.
A na 2?
Na 2 to było takie nazwisko, Barcola. Którego... No właśnie, nie kojarzę.
Nie będę ci robił, wiesz, testów jak Mazurek z Gwiazdy, tylko po prostu
ale
ciekaw jestem,
ostatniej,
czy...
Znaczy, żeby ci powiedzieć, to tak. Wiem zawsze, kto z kim wygrał, kto gdzie jest trenerem, co się dzieje w danym klubie, który akurat ma długi, kto nie ma długu.
Ale wiesz z obowiązku, czy faktycznie cię to interesuje?
Interesuje mnie to. Natomiast ostatnio jechałem samochodem tam o 6 rano i...
A to wiem, co powiesz, bo mówisz o tym w poranku. Tak. Janasiku.
Tak, no i powiedzieli, że po bramce samobójczej Janasika przegrał Śląsk Wrocław. Ja myślę, kim jest Jan Sik? Kim jest Jan Sik? To jakiś Słowak pewnie, ściągnęli kogoś nowego.
S z tym
A się Daszkiem. Okazało, że to jest Patryk Janasik. No więc nie kojarzę wszystkich dzisiaj piłkarzy i polskiej ligi nie oglądam tak namiętnie, jak oglądałem, zwłaszcza odkąd mam słaby internet w domu i nie jestem po prostu w stanie tego robić. Natomiast na ile mogę być na bieżąco, na tyle jestem. I wciąż mi się wydaje, że pod względem wiedzy piłkarskiej mogę zawstydzić bardzo wielu dziennikarzy, którzy od rana do wieczora siedzą przed telewizorem i myślą, że widzą, a nie widzą.
A oglądasz mecze Barcelony wszystkie w tym momencie? Że na przykład jeśli, bo jesteś mega fanem tego klubu, tak. Że jeśli nie obejrzysz meczu na żywo, to odpalasz sobie go dwa dni później nawet po to,
nie,
żeby wiedzieć.
Jak nie obejrzę na żywo, to już, nigdy, to, już, tak? To już nie oglądam.
Ale oglądasz regularnie?
Oglądam w miarę regularnie. W ostatnim czasie dość często, czasami nie mogłem obejrzeć, więc przelatywało. Ale oglądam regularnie, tak.
I jak podchodzisz do tego, co się dzieje w tym klubie? Masz takie wrażenie, że tam jest taka wesoła twórczość, że ludzie w ogóle przestali panować w obrębie klubu nad tym
Wiesz
klubem?
Co, pamiętam, czy... pamiętam te słowa Gundogana po przegranym klasyku, zresztą na którym byłem i nie wiem, jak można przegrać tak beznadziejnie grającym Realem Madryt, bo Real Madryt był... Barcelona nie była dobra, ale Real był żałosny w tym akurat meczu. I pamiętam te słowa Gundogana, gdy powiedział, że nie może być tak, że wszyscy są po takiej porażce, że to spływa po nich, że w szatni nie czuć, że wydarzyło się coś tragicznego. I wszyscy się zachwycali, że o, brawo, wreszcie ktoś z ambicjami w tym klubie. Ale tak szczerze mówiąc, sam transfer Gundogana, jak on przyszedł z Manchester City, to pierwsze, co sobie pomyślałem, kurczę, gdzie ten gość ma ambicje sportowe. Wygrał Puchar Europy i idzie do Barcelony i ewidentnie moim zdaniem idzie po wygodne życie i ładny klimat i po słońce.
No, ale wiesz, jest też wielu piłkarzy, którzy twierdzą, że takie kluby jak Real czy Barcelona dają ci nieśmiertelność, prestiż plus potencjalnie mieć CV nawet po to, żeby zobaczyć, jak to jest być piłkarzem.
No dobra, no widzisz, jaką nieśmiertelność to dają.
Przecież to jest bardzo dobry piłkarz Gundogan w dalszym ciągu.
No jest bardzo dobry, tylko po prostu gdzieś wyczułem w tym wszystkim fałsz. Czasami są tacy piłkarze, jak pierwsi są do tego, że pierwsi mają najbardziej wywalone, to pierwsi lecą do kamery, żeby powiedzieć, że tak nie może być. Mhm. Że wszyscy muszą się wziąć za siebie. Nie? Ale być może w ogóle to jest moje bezsensowne spostrzeżenie. Po prostu chciałem się podzielić tym, że jak ktoś wygrał z Manchester City wszystko i idzie do Barcelony, to moim zdaniem to już powinna się lampka zapalić, czy aby na pewno to będzie piłkarz, którego będzie roznosiła wręcz ambicja, czy niekoniecznie.
A jaka lampka ci się pali, jak widzisz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie?
Taka zielona, z białymi literkami Exit. Są takie lampki czasami nad drzwiami, więc myślę, że pora, żeby przeszedł pod taką lampką i udał się.
Jest już po drugiej stronie rzeki, twoim zdaniem? Z czego to wynika? Jak inaczej, bo ty zawsze powiesz, że w piłce nożnej zawsze można powiedzieć nie wiem i że to jest najczęściej właściwa odpowiedź.
No tak, ale... zaraz strzeli 6 goli. Ale wiesz co,
ale ja po prostu... masz teorię na temat
ja tego, mam teorię taką, że on nie pasuje do Barcelony i ja kiedyś napisałem takie zdanie, takiego tweeta i wszyscy się oburzyli, tylko im dłużej myślę o tym tweecie, tym bardziej...
A propos Staridża?
Nie, tym bardziej myślę, że był prawdziwy. To znaczy ja sobie nie przypominam, muszę to precyzyjnie powiedzieć, gorszego środkowego napastnika pierwszego wyboru w Barcelonie od czasów i właśnie jak daleko musimy się cofnąć. Czy to był lepszy? Był lepszy. Czy Messi był lepszy? Wiadomo, był lepszy. Czy David Villa, czy Luis Suarez.
Każdy z tych napastników to jest piłkarz o innej charakterystyce.
Tak, ale dla Barcelony, który z nich był lepszy?
Bo tamci
byli.
Pod kątem profilu na pewno.
Tak. I możesz iść dalej i się okaże, że jakbyś miał się cofnąć do ostatniego zawodnika, o którym powiesz, że okej, on był gorszy od Lewandowskiego, mniej pasował, wypadło mi nazwisko, ten Islandczyk.
Gudjonsson.
No bo po nim była masa super zawodników i ja trochę też na tych super zawodnikach w Barcelonie się w pewien sposób wychowałem, więc poziom piłkarzy, z którymi lewego zestawiasz, jest kosmiczny.
A jesień 2022 to był taki lewy, który cię przekonywał, czy i tak sądziłeś, że to nie do końca jest ten profil?
Wiesz co, miał pojedyncze dla mnie takie super mecze z Villarreal, jak strzelił dwa gole takie...
Kiedy sadzał obrońców.
Tak, to były takie gole wow. Ale takich meczów było dość mało. Czy uważasz, że on bardziej pasuje do Barcelony niż... kurze, i to właśnie mówiłem o mojej słabej pamięci. Dzisiaj Olympique Marsylia, wcześniej Chelsea.
Gabon,
Aubameyang. No.
Aubameyang jest bardziej napastnikiem żyjącym z wolnej przestrzeni.
Czy Lewy zagrał taki mecz jak Aubameyang z Realem Madryt w Barcelonie?
Parę miał dobrych meczów.
Ale taki jak z Realem miał, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie miał.
Wiesz co, ten mecz z Villarrealem, o którym powiedziałeś, to jest jeden z właśnie z takich topowych występów.
Ale nie zestawimy
z
tego z tamtym występem.
No być może, być może. Ale ja rozumiem, o co chodzi, dlatego że napastnik o innej charakterystyce, napastnik, który cały czas idzie na wolną przestrzeń, który nęka obrońców, na pewno jest kimś
innym. Wiesz, Barcelona jest...
Ja uważam, że gdyby Lewy funkcjonował w tym momencie w innym klubie, ale też w topowym, to cały czas mógłby być postrzegany jako topowy napastnik.
Ja uważam, że jak on by został w Bayernie, dalej by strzelił te swoje 30-40 goli w sezonie.
Pewnie.
I nikt by nie mówił o jego kryzysie, bo to nie o wiek chodzi, moim zdaniem. Mhm. W pewnym momencie mu żarło, potem przestało żleć, nie wiem, w okolicach października przed Mistrzostwami Świata, tak, nie strzelił karnego, potem tam dostał tą kartę.
Ale masz jakąś teorię, z czego to może wynikać? Czy tylko z wieku, czy...
Ale właśnie ja nie lubię takich teorii, bo trzeba być naprawdę w środku, trzeba wiedzieć, co się dzieje w głowie Roberta, żeby taką teorię wygłosić. Wszystko, co ja powiem, jest bezzasadne w ogóle.
Mm-hmm. Okej, okay. A propos Xaviego jeszcze chciałbym cię zapytać, dlatego że byłeś wielkim fanem tego piłkarza jeszcze w trakcie kariery. Zauważyłem też, że kiedy Xavi prowadził, znaczy cały czas prowadzi Barcelonę, ale tak naprawdę jako taki trener zombie już, to miałem takie wrażenie, że bardzo temu gościowi kibicujesz, że bardzo długo na niego czekałeś. I czy on cię zawiódł? Jako, że to są rozmowy o piłce, to wypada te debaty zahaczyć.
Wiesz co, nie, chciałbym powiedzieć, że mnie zawiódł, bo uważam, że mistrzostwo zdobyte w poprzednim sezonie było niespodzianką. Nie wszyscy tak uważają. Mnie zaskoczyło, mimo że jestem fanem Barcelony, to nie spodziewałem się, że może ona coś wygrać. Uważam, że był pewien splot nieszczęśliwych okoliczności, które sprawiają, że jest dzisiaj postrzegany tak, a nie inaczej. Wyciąga mu się Liga Mistrzów. Pamiętam mecz w Mediolanie z Interem, gdzie ten wynik powinien się inaczej ułożyć i wtedy cała tabela grupy by się inaczej ułożyła. Wiesz, o co mi chodzi, tam chyba ręka jakaś była, rzut karny, coś z Ansu Fatim, już do końca sobie nie przypominam, ale coś tam takiego było. Uważam, że jest to gość, który umie i chce wprowadzać młodych zawodników.
No to nie jest jego jedyny atut w tym momencie?
Umie i chce wprowadzać młodych, chce grać piłkę taką barcelońską, czy umie to sprawić, żeby Barcelona grała? No
nie za bardzo.
Mieliśmy pojedyncze takie mecze, gdy nagle wydawało nam się z Antwerpią, także wreszcie
Betisem.
Czekaliśmy na taką Barcelonę i teraz tak już będzie, a potem wracała ta cała siermięga. Coś mi podświadomie mówi, że to nie jest tak zły trener, za jakiego teraz ludzie go mają. Tylko pytanie, czy on w ogóle kiedykolwiek dostanie szansę, żeby to udowodnić. To jest trochę case Lamparda.
A słuchaj, a wracając do Lewego, ty kiedyś zasugerowałeś w którymś programie, że my czasami za bardzo analizujemy to, co mówi Robert Lewandowski, że jeśli na przykład miał tę swoją klasyczną, legendarną pauzę w wywiadzie, to być może po prostu nie wiedział, co ma powiedzieć. Jak ty patrzysz na Roberta Lewandowskiego jako taką postać w polskiej piłce, jako kapitana, też patrząc na jego relacje na przykład z selekcjonerami i jego słynny wywiad w meczykach, kiedy wtedy uznał, że być może coś mu się przelało i chce wypowiedzieć się na wiele tematów. Jak ty w ogóle patrzysz na całe to budowanie wizerunku przez Lewego i na jego postać?
Budowanie wizerunku wydaje mi się dość nieudolne. Im bardziej chcą zbudować, tym bardziej przedobrzają i efekt jest odwrotny od zamierzonego. Wydaje mi też się, że Robertowi całe otoczenie, mówię tu o kibicach, o dziennikarzach, całe otoczenie jakby wmawiało wszystkim naokoło, albo sami wszyscy tutaj ulegają takiemu złudzeniu, że wraz ze wzrostem liczby goli na koncie wzrasta też IQ. To znaczy, gdyby Robert strzelił 10 goli, to by niektórzy uważali, że to jest prosty chłop, a jak strzeli ich 150, to mówią, to spijają słowa z jego ust i mówią, o kurczę, no to ma rację, trudno w ogóle polemizować. Można polemizować z każdym piłkarzem, bez względu na to, ile goli strzelił, bo to nie ma jedno wspólnego nic z drugim.
Co, to chyba nie chodzi o gole, tylko przebywanie w tym wielkim świecie przez wiele lat.
Co z przebywania wynika? Ilu znasz piłkarzy tumanów, którzy gdzieś tam byli?
Tak, ale akurat Lewego bym nie zaklasyfikował w takich
kategoriach. Ja też nie, żeby to było dobrze zrozumiane. Po prostu ja uważam, że osiągnięcia sportowe nie mają żadnego wpływu na inteligencję. I nie chcę też, żeby to zabrzmiało, że uważam go za głupka. Ja po prostu uważam, że jest to zwykły, normalny chłopak i pozostał nim. Normalny, przeciętny, tak jak ja siebie uważam za przeciętnego Polaka, tak on jest też przeciętnym
Polakiem. Znaczy ja mam na myśli to, że lata spędzone w tym wielkim świecie.
Przeciętny w sensie tu, a nie, że przeciętny tu, wiesz, mm-hmm. tu ma więcej.
Tak, za granicą kontakt z różnymi działaczami, agentami, trenerami, no musi wzbogacać cię jakoś jako człowieka.
Musi, nie musi.
Musi dawać nie ci jakąś musi. Ogładę, musi dawać ci doświadczenia i nie wiem, umiejętność wyciągania odpowiednich
no,
wniosków.
Ogładę, że wiesz, którym widelcem jeść kraba, czy to taką ogładę, no... Przeceniamy często, wydaje mi się, otoczenie. Oczywiście otoczenie wpływa trochę na człowieka. No wiesz, żeby nie beknąć w towarzystwie, bo i nikt nie beka, ale to otoczenie nie sprawi, że staniesz się mądrzejszy. Mhm. Ja nie uważam, że on jest głupi. Uważam, że jest normalnym gościem, ale za bardzo uważamy, że to, co powie, ma znaczenie.
A nie jest problemem to, że on za bardzo kalkuluje to, co ma powiedzieć, że zamiast czasami po prostu wyjść nawet jak Wojtek Szczęsny i wywalić wszystko na stół to, co
tak,
myśli?
Tak, moim zdaniem jest totalnie nienaturalny i nieszczery w wielu rzeczach.
A z czego to wynika twoim zdaniem?
Z obsesji doskonałości, także w kwestii wizerunkowej. Mhm.
A po aferze premiowej, jak ty podchodziłeś w ogóle do piłkarza? Nie mam na myśli tylko lewego, no ale wiadomo, że głównie te...
Wiesz co, lewy mi zbrzydł po tej aferze, bo...
Wszyscy piłkarze chyba...
Mam inne informacje na temat tego, co tam się działo, powiedzmy, niż te, które on głosi.
A możesz powiedzieć, jakie to są informacje?
No nie, no, dlatego ich nie mówię, bo nie mogę. Osoby, które tam były w środku w pewnym momencie, być może przerwą to całe milczenie, ale widzimy, jak się sypie cała ta konstrukcja. Dopiero co było tak, że była narada w środku nocy zwołana przez Michniewicza, żeby dzielić premię. Minęły 2 miesiące, okazało się, że narady jednak nie było. Potem było, no dobra, nie było narady, ale jego asystent chodził po pokojach. Teraz się okazuje, że jednak nikt nie chodził po pokojach, tylko były zbierane numery kont. Zaraz się okaże, że numery kont też nie były zbierane. I tak wszystko krok po kroku.
Ale widzisz tutaj publicznie nawet piłkarze między sobą się kłócą. Skorupski mówi jedno, Lewy mówi drugie. No, ludzie też mają taki mindfuck, komu ja mam wierzyć.
Ale ludzie wierzą silniejszemu. Zawsze na koniec wierzą silniejszemu. Albo temu,
wiesz,
któremu...
Co, ja nie wiem, czy ludzie wierzą tak Lewemu.
Wierzą.
Ja tak patrzę na...
Wolą mu wierzyć, bo go potrzebują na boisku i wolą odpalić kogoś, kogo nie potrzebują. Ludzie też sobie racjonalizują.
Nie masz wrażenia, że ten wizerunek Lewego i tak mimo wszystko, że jest wielkim piłkarzem, to podupadł nawet w oczach po prostu kibiców, że nawet to całe głosowanie
w bańce twitterowej, internetowej, ale wyjść na ulicę.
Nie no, wiadomo, że jak ktoś zobaczy Lewego, to do niego...
Ale oczywiście ten wizerunek nie jest taki, o jaki jak on zabiega, ponieważ on za bardzo o niego zabiega i przedobrzył. Mm-hmm. Wszystko, co się dzieje wokół niego, jest przedobrzone, przesłodzone, przekalkulowane. Nie lubisz sam przebywać w otoczeniu osób, które się zastanawiają nad każdym słowem, czy mogą ci to powiedzieć, czy nie mogą i co powinny powiedzieć, żeby wyszło na ich, tak? Też cię męczy coś takiego i to w każdym środowisku. I
czyli
myślę,
na przykład,
że tu działa ten sam mechanizm.
Jeśli pojawia się taki głośny wywiad Lewego jak w meczykach, to po prostu masz takie podejście, ja tego nie kupuję, tak czy inaczej, tak?
Totalnie mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc.
A Czesław Michniewicz twoim zdaniem przerwie milczenie?
Myślę, że
na
kiedy...
ten temat? Bo...
Myślę, że kiedyś przerwie, ale to też jest tak, że dzisiaj przerwanie takiego milczenia to jest znowu rozgrzebywanie jakichś rzeczy, które sprawią, że musisz się znowu tłumaczyć, wracać do czegoś i jednocześnie to jest wciąż nierówna walka. To
ale
znaczy wszystko, co ty powiesz,
że...
ludzie i tak powiedzą, że to jest nieprawda, bo tamten powiedział inaczej.
No ale ty sugerujesz, że on oberwał niesprawiedliwie, więc jemu
no
to
tak
musi siedzieć w głowie po prostu.
A jeszcze przecież dopiero co mówiliśmy, że Michniewicz bez wiedzy PZPN-u i Kuleszy umawiał się z premierem Morawieckim. W ogóle trzeba być kretynem, żeby w to uwierzyć. Mhm. Ale dzisiaj się okazało, że PZPN i Kulesza wiedzieli z nowych wywiadów z Jakubem Kwiatkowskim. Tak? Więc... trzy najważniejsze zarzuty, chodzenie po pokojach, nocna narada i umawianie się z premierem pokryjomu, nagle z tych trzech zarzutów nie zostało nic. Mhm.
Ale nie znając Michniewicza, nie masz wrażenia, że świeżbi go?
Myślę,
prostu,
że go to
kiedyś...
zjada od środka, ale wie, że mu ta wojna nie jest do niczego potrzebna, bo na koniec wyjdzie tamten, powie, że było inaczej i wszyscy mu uwierzą. Mhm.
Ale twoim zdaniem on jest głównym poszkodowanym tej afery, tak?
Tak.
A kiedy on twoim zdaniem wróci... na rynek? Czy nie ma w ogóle takich aspiracji na przykład, żeby wrócić na polski rynek i funkcjonować w Ekstraklasie?
Wiesz co, kiedy wróci na rynek? Jakby dostanie propozycję, która sprawi, że kontrakt z Abchą przestanie wyglądać na aż tak bardzo atrakcyjny, tak mi się wydaje.
Okej, okay. Czyli ten kontrakt cały czas funkcjonuje, nie wypłacili mu...
Dostał jakieś na pewno wypłaty, ale tam coś jeszcze się wokół tego kręci. No, on miał kontrakt podpisany do końca sezonu. Mhm.
Okej. Okay. Kiedy ty po raz pierwszy poczułeś, że nie ma odpowiedniego takiego vibe'u w kanale sportowym. Nie wiem nawet w ogóle do jakiego stopnia chcesz na ten temat rozmawiać, właśnie, ale...
Do żadnego, mówiąc krótko. Wydaje mi się, że i tak powiedziałem za dużo i nie chcę wyjść na takiego hejtera, który ciągle coś tam mówi i w ogóle... Koniec końców stworzyliśmy fajny projekt z dużym sukcesem internetowym. Jeśli chodzi o media sportowe, uważam, że w tak krótkim czasie nikt czegoś takiego nigdy nie stworzył przy takiej niezależności. Więc skupmy się na tym, że dzisiaj wolę wspominać to, co się udało, a o tym, co się nie udało, już powiedziałem tyle, że każdy może sobie to odgrzebać.
No dobra, a spodziewałeś się, że Smok na przykład oberwie aż do tego stopnia, że w zasadzie cokolwiek powie dzisiaj w internecie, gdziekolwiek się pojawi, to od razu pojawi się taki wysyp i no, że ta jego sympatia, podejście ludzi do niego tak całkowicie zostanie zdegradowane? Inaczej, czy ty uważasz, że to jest sprawiedliwe, że to poszło aż w takim kierunku?
Nie chcę się bawić w takie oceny. Tomek niech sam powalczy o swoją sympatię, swój wizerunek, niech robi fajne rzeczy. Tego mu życzę, niech robi fajne rzeczy.
Nie wiem, czy chcesz na ten temat rozmawiać, ale Maciej Wandzel spodziewał się, że ten materiał, to expose będzie aż takie, bo mówiłeś, że wiedział, że pojawi się jakaś twoja
riposta. No znam mnie przecież. No, wiedział, że będzie takie, a nie inne, bo wiedział też, co padło w Arłomowie, więc pod tym względem uważam, że zachowałem się super, super, super fair i aż nie potrafię sobie wyobrazić, kto jeszcze zachowałby się na moim miejscu tak samo.
A wierzysz w ogóle w to, że kanał sportowy jeszcze jest w stanie funkcjonować na dobrym poziomie, czy będzie to uzależnione, bo tak się mówi na mieście, ty lubisz ten zwrot, że to będzie w dużej mierze uzależnione od awansu reprezentacji Polski na mistrzostwa?
Na pewno mistrzostwa to będą, znaczy na pewno, tak zgaduję, bo nie mam dzisiaj dostępu do sfery kosztowej i przychodowej kanału, ale zgaduję, że mistrzostwa są bardzo ważnym czynnikiem i będą takim trochę sprawdzam dla kanału, no bo jeśli będzie tak, że będą mieli, nie wiem, na live'ie czy w wyświetleniach tyle samo osób, co inne kanały o sporcie, no to znaczy, że projekt się wypalił. Jeśli po meczach kadry będą mieli po 70-100 tysięcy ludzi na live'ie, to znaczy, że to jeszcze żyje.
A jeśli chodzi o sam kanał Zero, z czego jesteś najbardziej zadowolony albo w czym uważasz, że są największe rezerwy?
Najbardziej zadowolony jestem ze współpracy z generałem Rajmundem Andrzejczakiem i ze Sławomirem Dębskim, bo uważam, że to są treści ultrawartościowe i wypływające z ust absolutnych fachowców, najlepszych w Polsce w tej dziedzinie.
No, mocno zaplusował, zapunktował tym pierwszym wystąpieniem u ciebie przy okazji tego pierwszego wywiadu.
Ale to, nie ma co ukrywać. Moim zdaniem to jeszcze
trudno
nie jest...
wywołać negatywne reakcje tak naprawdę.
Tak, ale to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Generał Andrzejczak, zanim się włączył kamery, to jest 5 razy tyle, co generał Andrzejczak, gdy się kamery...
Musi się rozbujać.
Musi się rozbujać. Trzeba dać mu troszeczkę czasu. Oczywiście, no on jest w o tyle trudnej sytuacji, że nie może wszystkiego mówić. Musi dbać o to, by pewne tajemnice zostały zachowane, by ktoś nawet nie wyczytał między wierszami czegoś, co byłoby dla polskiej obronności niewłaściwe, więc zawsze pojawiały się zarzuty, że omija jakiś temat. No omija jakiś temat, bo musi ominąć jakiś temat, bo jak nie ominie, to ci może rakieta spaść na głowę. Więc to jest na pewno bardzo odpowiedzialny człowiek, ale przebywanie samo w jego towarzystwie i potem słuchanie tych audycji, które on przygotowuje ze Sławomirem Dębskim, jest po prostu jakimś tam spełnieniem z mojej strony zawodowych marzeń, że robię media, gdzie jest na to przestrzeń, jest na to budżet.
A powiedz mi, czy ty chcesz stworzyć, bo ty o tym mówiłeś przy okazji tego pierwszego materiału wprowadzającego, taki hub na przykład na takiej zasadzie, że zgłosi się do ciebie, nie wiem, Rewo i Wardęga i powie, słuchaj, ten materiał chciałbym wypuścić u ciebie, to nie wiem, podpisujecie umowę, dogadujecie się na jakąś kasę i każdy...
Jestem za, przy czym to się pewnie nie wydarzy, bo akurat mówisz o twórcach, którzy sobie doskonale radzą na tym wolnym rynku i nie do końca widzę powody, żeby mieli to akurat robić.
Ale wiesz
tutaj,
co, ale Jarosław Wolski czy pan Rożek też doskonale sobie radzą, czyli... A jednak uznali, że... Pewne materiały
tak,
są
no, to mówimy trochę...
u ciebie, a muszą wypuszczać tak naprawdę materiały zasięgowe, no bo inaczej nie miałoby to sensu z twojego punktu widzenia.
Tak, no tu jeszcze jest ta różnica pokoleniowa, to znaczy moim zdaniem osoby troszeczkę bardziej wyważone, starsze, lubią funkcjonować w większym ekosystemie, a jak jesteś młody, to jesteś, wiesz, rewolwerowcem, nie? I ci młodsi to wolą grać
A gdyby przyszedł do ciebie na przykład Sławomir Mencen i powiedział, słuchaj, chcę przenieść mojego vloga do ciebie i nawet nie chcę za to żadnej kasy.
Zastanowiłbym się. jakby propozycja wydawałaby się atrakcyjna. Trzeba by tylko wyważyć, czy nie trzeba tego, czy nie trzeba do tego dodać jeszcze vloga innego polityka z innej opcji, no jakiegoś właśnie lewicowca, żeby potem trochę rozładować napięcie, tak? Nie wiem, Janowi Śpiewakowi dać albo komuś tam. No, jakby rzucam teraz...
A ty nie czekasz tak naprawdę, bo tak się zastanawiałem nawet na tym, czy ty nie czekasz na przykład na taki ruch po to, żeby później została uruchomiona lawina? Że gdyby się pojawił Mentzen, pojawiłby się ktoś z lewicy, potem siłą rzeczy pewnie chciałby się pojawić ktoś z PiSu, z Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej.
Znaczy wiesz co...
Za daleko idziemy.
Chyba idziemy za daleko. Ja wolałbym, żeby jednak pojawiało się tam dużo fachowych vlogów, a nie żeby to była platforma, gdzie każdy sobie publikuje co chce. Kiedyś w dawnych czasach taką stroną był Salon 24, gdzie jakby było dużo różnych blogów wtedy i w zasadzie mogło być ich i 100 dziennie. Natomiast no, YouTube ma swoją... No, czas nie jest z gumy. No, nie wrzucimy dziennie 20 materiałów, wrzucimy 4-5. Tak wrzucamy troszeczkę za dużo, bo to się wszystko zaczyna zjadać wzajemnie, ale no, nie chcę stworzyć platformy, gdzie po prostu przyjdzie 16 polityków i będą sobie wrzucać coś nagranego telefonem. Wolę, żeby...
A gdyby na przykład oni wiedzieli, że nagrają sobie coś telefonem, a później ty wypuścisz swoją kontrę na przykład, albo Mazurek wypuści swoją kontrę, no to wtedy już byłaby machina jeszcze bardziej nakręcająca te zasięgi. Że masz świadomość, że możesz to tutaj wypuścić, ale musisz mieć świadomość, że w razie czego zostaniesz zbutowany dzień później.
Tak, ale jakby nie chcę się zamykać tylko w polityce, a muszę też zostawić przestrzeń właśnie dla na Tomasza Raczka, muszę na Kubę Kośkowskiego, który nagrał pierwszy materiał o medycynie, na Andrzeja Borsza od biznesu, dla masy innych twórców. I wydaje mi się, że fajnie, lepiej by było, żeby ten kanał pozostał multitematyczny i żeby każdy znalazł coś tam dla siebie, a nie tylko, żeby to była platforma, gdzie politycy zamieszczają mniej lub bardziej głupawe oświadczenia.
Jak bardzo będziesz na przykład wymagający, jeśli chodzi o zasięgi na przykład dla tych twórców? No bo z punktu widzenia na przykład niektórych twórców, którzy przygotowują treści na przykład na temat przyrody, natury i tak dalej, no to musi im siedzieć w głowie, że kurczę, tutaj ktoś zrobi zasięg taki, ja robię dużo słabszy. Do jakiego stopnia ty będziesz oczekiwał tak jakby bardzo dużych...
Na razie mogę powiedzieć, że jestem mega wyrozumiały i że nie przejmuję się tym. Wynika to głównie z faktu, że my budżet mamy zabezpieczony na cały rok i wiemy, że zarobimy na tym pieniądze i możemy podejść do niektórych formatów misyjnie, ale no wiadomo, że gdzieś jakaś weryfikacja zawsze następuje. No gdyby się okazało, że kogoś ogląda 10 tysięcy osób, no to nie ma większego sensu zabierać tego slotu na YouTubie, tylko trzeba znaleźć tam format, który się ogląda lepiej, ale na razie nie ma takiego formatu, o którym bym powiedział, że jest wyraźnie rozczarowujący.
A są takie osoby, których...
Ja się tylko boję zestawiania, że jeden twórca z drugim się będzie zestawiał. Jeden powie, kurczę, mnie to obejrzało, tylko nam 120 tysięcy osób, a tamtego 600, no to...
Że to jest też problem, znaczy problem, to jest wszystko związane z czasami, w jakich żyjemy. Jarosław Wolski dzisiaj, w tym roku, robiłby większe zasięgi niż na przykład 8 lat temu, kiedy sytuacja wokół nas była
8 lat temu robił 8 tysięcy wyświetleń.
No właśnie.
No tak.
A czy są takie osoby, których w życiu byś nie zaprosił na wywiad, tak nawiązując do twoich ostatnich tweetów, że czułbyś niesmak, że dajesz takiej osobie na przykład platformę do wypowiedzenia się?
Wiesz co, nawet...
Bo wiele osób zadawało takie pytanie i miało właśnie z tym problem. Kogo można zapraszać na wywiad, żeby w jakiś sposób nie legitymizować działań tej osoby?
Najwięcej osób, najwięcej pretensji to miały te osoby, które nie miały pretensji o zapraszanie Urbana, Kiszczaka, Jaruzelskiego i tak dalej. Ale spoko. Są jakieś ekstrema, gdzie rozmowa nie ma sensu. Nie wiem, Trynkiewicz, tak? Z drugiej strony Miszczak zrobił całą serię rozmowy Cela Numer i tam rozmawiał z różnymi zwyrodnialcami i jakby nikt nie stawiał mu zarzutu, że z nimi rozmawia. I nie widziałem takich dyskusji, tak? W sumie ciekawe, jakby się przejrzało listę jego rozmówców i wypisało, kto co ma na sumieniu, no to też mogłoby być ciekawe.
Tak
nie, robię. Ale to teraz mi przyszło do głowy, że jak mówimy o rozmowach ze zbrodniarzami, no to przecież Miszczak na tym wypłynął poniekąd w TVN-ie, że rozmawiał ze zbrodniarzami różnego rodzaju. Więc w teorii można rozmawiać z każdym, prawie każdym, z patologią nie chcę mieć za dużo do czynienia. Czasami kalkulujesz, to nie ukrywam, czasami kalkulujesz. Na przykład Grzegorz Braun jest osobą, przy której zaczynasz kalkulować. Bo nie wiesz,
zaprosiłbyś, czy byś nie zaprosił?
Nie wiem właśnie, bo nie wiem co, bo musisz kalkulować, co on powie.
A jak... Czy cię czymś nie obleje, albo nie obsypie.
Dobra, to nie jest problem, jakby wytrę się, albo coś takiego, ale chodzi o to, że może on w każdej chwili może wygłosić zdanie, które sprawi, że twój kanał zostanie zdjęty z YouTube'a, albo w pewien sposób ukryty, zdemonetyzowany, cokolwiek się złego wydarzy, tak? Więc...
A ty nie masz już na tyle mocnej pozycji, na przykład na YouTubie, że mógłbyś pójść nawet do siedziby Google, przedstawić swoje racje. Ten kanał robi tak duże liczby, że to zostałoby w jakiś sposób uwzględnione?
Bardzo mieliśmy miły kontakt ze strony YouTube'a. Tam po tygodniu działalności kanału sami się zgłosili i porozmawialiśmy z bardzo miłą panią. Wytłumaczyła nam pewne zasady, jak może nam pomóc, w jakich przypadkach. No ale też mam świadomość, że polski oddział, a amerykański oddział to są... Wiesz, no jeden jest petentem wobec drugiego i co z tego, że tutaj są fajni, życzliwi ludzie, jak dla amerykańskiej centrali jesteś takim pyłkiem, wiesz, do zdmuchnięcia. Mhm.
Wiesz co, chciałbym cię zapytać jeszcze o takie dwie kontrowersyjne kwestie. Jak ty do tego, jakie ty miałeś podejście do tego, kiedy na przykład pojawił się artykuł na temat Orlenu, z którym współpracowałeś, to czy ty na przykład tutaj widzisz taki konflikt interesów, że ludzie na przykład mogą zadać takie pytanie, jak on miałby skrytykować Orlen, fuzję z Lotosem, czy w ogóle działalność Orlenu, skoro ma z nimi współpracę? I czy ty na przykład rozumiesz te pytania, czy nie?
Ja nie zajmuję się fuzją Orlenu z Lotosem.
No ale to jest temat polityczny.
No okej, okay, słuchaj, Orlen reklamuje się we wszystkich możliwych mediach sportowych. Mhm. Jest sponsorem olimpijskiej reprezentacji Polski, piłkarskiej reprezentacji Polski. Jest, ma sponsoring z wieloma sportowcami jak Robert Kubica. Więc reklamuje się w Prawda Futbolu Romana Kołtonia, w bardzo wielu miejscach. Nie wiem, czy u ciebie się reklamował.
Nie, ale wiesz co, ja miałem taką sytuację, że zostałem poproszony o to, żeby być twarzą turnieju Akademii Piłkarskiej, którą założył mój kolega i powiedziałem, że spoko, ale później zobaczyłem, że Orlen jest tam doklejony.
Słynna Skrosna, tak?
Tak. Okay. To abstrahując od poglądów politycznych, po prostu nie chciałem być, nie miałem za to dostać żadnej kasy. Żeby spoko. Było jasne, ale nie chciałem w żaden sposób być skatalogowany.
Spoko. Orlen reklamuje się przy Balu Mistrzów Sportu, w Przeglądzie Sportowym, w bardzo wielu mediach się reklamuje. W ogóle spółki Skarbu Państwa reklamują się w bardzo wielu mediach. Teraz nagle zaczęła funkcjonować taka narracja, że oni w ogóle się nigdzie nie reklamują, tylko u mnie. Co jest absolutną bzdurą. No jeśli wydajesz x pieniędzy na marketing, podpisujesz z kimś kontrakt, zostajesz sponsorem czyimś, to wiadomo, że drugie tyle pieniędzy musisz mieć, żeby ograć ten marketing, żeby poinformować ludzi, że ty tam jesteś. No, każdy, kto działał w tej branży, o tym wie. Ostatnio sobie znalazłem taki raport chyba za 2020 rok, bo za taki funkcjonował gdzieś tam w mediach przestrzeni, ile spółki Skarbu Państwa w różnych mediach wydawały. I się okazało, że więcej to dostał Tygodnik Piłka Nożna, Chwila dla Ciebie dostała więcej, że pieniądze, które wydają spółki Skarbu Państwa w moich mediach są w skali tego, co one w ogóle wydają, to jest absolutna
tylko
kropla.
Tylko, że wiesz, Roman Kołtoń i Chwila dla Ciebie nie zajmują się polityką. Tutaj o to chodzi tak naprawdę.
Ale w Kanale Zero nie masz spółek Skarbu Państwa. Mało tego.
Ale w kanale sportowym były,
mało
prawda?
Tego, mieliśmy propozycje reklamowe. One chciały się reklamować w Kanale Zero. Mhm. I celowo ich nie wzięliśmy, bo wiedzieliśmy, jakie będzie zamieszanie. Że właśnie będą takie pytania padały i wtedy one zaczną być zasadne, jak to się wydarzy. Więc uznaliśmy, że nie chcemy. Nawet.
A czy teraz, widząc na przykład, co się dzieje, te wszystkie artykuły, to ty nie wchodziłbyś w to na przykład w przeszłości, że żałujesz, że
Nie żałuję, bo nie dam się zaszczuć, nie zrobiłem nic złego. Jakby jeśli są firmy, które funkcjonują na rynku i wydają pieniądze na marketing i wydają je wszędzie, ja wiem, że są media, które w pewien sposób zostały odcięte od tego. Mhm. A teraz z kolei liczą na to, że
tobie też niektórzy
zostanie to wszystko zrekompensowane i kasa popłynie strumieniami. Wiesz,
tobie też niektórzy grozili, że za chwilę cię odetną. Pojawiały się takie głosy ze strony
różnych policystów. Mam to totalnie gdzieś, bo ja nie jestem uzależniony od Skarbu Państwa w żaden sposób. Mhm.
Ale teraz jakby stawiasz taką wyraźną barierę, że nie chcesz tego po prostu po to, żeby nikt ci nie zarzucał
w Kanale Zero?
Interesów. Tak.
Wiesz co, zastanawiam się. Na przykład Orlenu wolę nie mieć. w kanale Zero, właśnie po to, żeby nie było głupich gadek. Bo też Orden, ja rozumiem, gdy się reklamuje w miejscach właśnie związanych ze sportem, bo ewidentnie na to ten marketing poszedł. Pewnie by pasował tutaj przy Orden przy tematach nawet geopolitycznych, czy pasowałby przy tematach biznesowych, czy przy zielonej energii, ale jak zestawię sobie, ile tego pierdolenia by było naokoło o tym versus korzyści, to wolę tego nie brać. Ale strzelam. Jeśli na przykład, nie wiem, czy powinienem to mówić, bo nie mam takiej propozycji żadnej.
Hipotetycznie.
A kto wie, może za 3 tygodnie będę miał i jakby zacznie ten wywiad gdzieś tam funkcjonować. Ale gdyby na przykład pojawiła się ze spółki Skarbu Państwa propozycja reklamowania PKO, no to bym sobie pomyślał, rany, jest, nie wiem, 10 czy 15 banków komercyjnych, oni muszą funkcjonować na tym rynku, walczyć o młodego klienta. Gdzie mają walczyć o młodego klienta, jak nie na YouTubie i między innymi w takich miejscach, gdzie nasza grupa odbiorców to jest głównie między 25 a 35, czyli dla nich idealna. Więc gdybym taką propozycję dostał, to bym sam siebie zastanawiał, czy mam się zaszczuć i tego nie wziąć, czy mam to wziąć, bo ma to sens dla wszystkich stron. Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć dzisiaj.
A byłeś zdenerwowany, kiedy twoje nazwisko pojawiło się w mailach Dworczyka? Już tłumaczyłeś oczywiście, z czego wynikała cała ta sytuacja w trakcie pandemii.
Wiesz co, nie lubię, jak się gra moim nazwiskiem w sposób bezrozumny. Wiesz, pojawiła się ta informacja, że byłem przez 4 lata 9 razy w Orlenie, czyli 2 razy do roku. No niesamowita rzecz, że byłem 2 razy do roku w Orlenie. Oczywiście napisano, że byłem u Daniela Obajtka. Nie byłem u Daniela Obajtka. Byłem między innymi u Agaty Pniewskiej, która jest szefową sponsoringu sportowego.
Bo temat tego Orlenu przede wszystkim i wcześniej Dworczyka wzięli na celownik różni dziennikarze polityczni, którzy no, nagrywają na przykład materiały na twój temat. Ja się zastanawiam po prostu z twojego punktu widzenia, skoro, jak sugerujesz, masz czyste sumienie, czy było ci to potrzebne i czy na przykład, kiedy pojawiają się takie informacje, to myślisz sobie...
Ale takie kalkulowanie, czy było mi to potrzebne, bo jakiś wariat coś nagra, jest drogą donikąd. Bo idąc tą drogą, no to nic nie jest nikomu do niczego potrzebne, bo ktoś się może doczepić. Drugie pytanie teraz było nie o...
A propos o maili Dworczyka.
Maili Dworczyka. No rany, dzwonimy, zapraszamy na program ministra. Oni się między sobą dogadują, ej, jest program Stanowskiego, możemy tam wysłać ministra, robimy to czy nie. Zapada decyzja, że robią. Przychodzi ten minister, w pytaniach dostaje ciężkie pytania, takie jak ciężkie pytania dostał Samuel Pereira. Ale jak ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem maili, to ja nic na to nie poradzę. Znowu, po każdej stronie są fanatycy. Nie zaspokoisz, fanatyków.
Czy ciebie to na przykład drażni?
No to zaczęliśmy wywiad od tego, że będą próby wywrócenia tego wszystkiego. I te próby też będą tak wyglądać. Nagłówki, insynuacje, niezrozumienie albo zrozumienie, ale celowe udawanie, że niezrozumienie materii. Muszę mieć twardą skórę po prostu.
A powiedz mi, jak się zakończyła cała ta sprawa z Natalią Janoszek? Tam był jakiś proces ostatecznie, czy...
Znaczy proces będzie. No, jakby,
będzie ten proces, tak?
No tak mi się wydaje, ale procesy w Polsce trwają latami. Myślę, że wyrok to poznasz, jak już twój syn będzie miał maturę.
Aż tak?
No, patrząc na to, w jakim trybie to wszystko idzie, to myślę, że przesadziłem oczywiście. Celowo podkoloryzowałem, no ale...
A ona podejmowała próbę na przykład...
Ale na pewno sam będzie w stanie ten wyrok przeczytać i zrozumieć. Twój syn.
A ona podejmowała próbę jakiegoś, nie wiem, dogadania się z tobą, albo na przykład... Nie wiem, wstrzymania tego materiału jeszcze przed publikacją.
Nie interesują takie próby, ale nie podejmowała.
Jak ty na nią patrzysz po prostu w tym momencie? Jako osobę, która celowo sobie coś takiego ukartowała? Zaplanowała karierę w taki sposób, żeby na koniec wyskoczyć z pudełka i powiedzieć, patrzcie, jak was zrobiłam w balona? Czy...
Nie, na pewno nie był plan, żeby wyskoczyć z pudełka. Plan był taki, żeby iść po bandzie do końca. Zagubiona dziewczyna z pewną obsesją na swoim punkcie. Trudno, no. Trochę jej współczuję, bo nie jest łatwo żyć w kłamstwie.
A powiedz mi, jak ty patrzysz na przykład na całe to tak zwane cancel culture, które obecnie obowiązuje w internecie? Już nie chodzi mi o to, żebyś tłumaczył tę sytuację człowieka wargi, bo na ten temat już wypowiadałeś się wielokrotnie, ale na przykład Kuba Wojewódzki czy Piotrek Kędzierski bardzo często pytają swoich rozmówców w wywiadach, zwłaszcza stand-uperów, czy ta granica tolerancji poszczególnych żartów nie została przesunięta tak bardzo, że za chwilkę nie będzie można wypowiadać się na żaden temat i żartować z niczego. To jak to wygląda z twojego punktu widzenia? No bo nie ma co ukrywać, że często, nie wiem, wracają ci jakieś tam stare tweety i tak dalej, że tu przegiąłeś, a propos Gonzalo Higuaina i tak dalej. Uważasz, że ta granica przesuwa się coraz bardziej i że trzeba wstrzymać przesuwanie tej granicy?
A kto miałby ją wstrzymać? Jak?
No ty jesteś dużym twórcą w internecie.
Wiesz co, na pewno pozwolić sobie można na dużo, ale pozwolić sobie nie można na zbyt dużo bez konsekwencji w postaci wpierdolu. Więc ta granica pod tym względem się przesuwa tak w sposób niekomfortowy. Mamy wokół siebie bardzo dużo nie tyle wrażliwców, co osoby, które kreują się na wrażliwców i są adwokatami w nie swojej sprawie. I bardzo chętnie mówią, tego nie wolno, bo tamtych by to uraziło. Tam się to mają gdzieś, ale...
Na Twitterze to jest szczególnie widoczne.
Szczególnie, no tak. Znaczy Twitter w ogóle jest takim dosyć toksycznym miejscem, dlatego się w nim dobrze znajduję i go lubię. Natomiast tak, to wszyscy myślą za wszystkich, wszyscy się oburzają za wszystkich, wszyscy czują się urażeni w imieniu osób, które miały być urażone, ale akurat nie mają Twittera, wiesz. Oni są na pewno urażeni, tylko ich nie ma na Twitterze, więc ja się urażę w ich imieniu i tak nie wolno. A na koniec się okazuje, że tak naprawdę to wolno, ale sami zasypiemy się wzajemnie nagłówkami, że nie wolno. Jest ta granica przesunięta coraz bardziej i to coraz bardziej w rejony, które utrudniają normalne funkcjonowanie osobom, które mają dystans do świata i daleko posunięty humor, nawet czarny.
A ten twój czarny humor, jeśli w ogóle można to tak ująć, i ten słynny żart, który sprawił, że później sponsorzy się wycofywali, to było coś takiego, że ty po wypowiedzeniu tego wiedziałeś już 3 sekundy później, co ja zrobiłem, ale zaraz to się zacznie sypać, czy
nie,
czy nie spodziewałeś się tak drastycznych reakcji?
Moim zdaniem drastyczne reakcje były dopiero później, po...
Po całej aferze.
Po tej prognozie pogody i zaczęto zestawiać wszystko razem, ale tak naprawdę to... To jest kwestia tego, że sponsorzy, którzy zazwyczaj są to duże marki, u tych sponsorów pracują ludzie, którzy po prostu są na etacie i najważniejsze dla nich to jest nie stracić pracy i wolą często przerwać coś za szybko, niż przeczekać 2 dni, aż burza ucichnie, bo dzisiaj właśnie te takie najazdy internetowych urażonych osób są bardzo intensywne i bardzo krótkotrwałe. I po prostu trzeba mieć na to wywalone. Ale
to może niepotrzebnie rezygnowałeś wtedy z Maćka w kanale sportowym?
Nie, bo to nie jest tak, że ja rezygnowałem z Maćka. Ja po prostu nie mogłem wypuścić jednego dnia materiału o tym, że w internecie można natrafić na niewłaściwe treści, a następnego usiąść obok gościa, który wypuścił najbardziej niewłaściwą treść, jaką widziałem w ostatnim czasie, bo to było oburzające. W ogóle nie kupuję tych argumentów, że tak się kiedyś żartowało. Nie, nigdy tak się nie żartowało.
Więc... A nie jest paradoksem z drugiej strony, że mamy to cancel culture, takie nawoływanie ludzi, żeby poszczególne osoby były usuwane, że tego nie możesz robić, tego nie możesz, a z drugiej strony na różnych galach freak fightowych masz po prostu patologię, mówiąc wprost. I to też ludzi grzeje w internecie, ale to cały czas funkcjonuje.
Gdzie indziej jest inna skala wymagań dla osoby poważnej i dla osoby niepoważnej. Mhm.
A ty masz jakieś takie wyzwania jeszcze, żeby zmieniać społeczeństwo pod kątem tego typu tematów, żeby, nie wiem, zwracać uwagę na tego typu problemy? Mam na myśli jakieś konkretne tematy, na przykład, którymi chcesz się zająć i mógłbyś zapowiedzieć.
To znaczy coś, co nadchodzi, tak, i ja już wiem, że nadejdzie?
Tak.
Nie mam niczego takiego przygotowanego, co oburzy tych, którzy dzisiaj lubią najbardziej prymitywną wersję internetu, ale znając siebie, to w pewnym momencie nadejdzie.
Sugerujesz, że bardzo irytuje cię ta plemienność w dyskusji na temat polityki i tak naprawdę na temat wszystkiego. Sugerujesz to tak naprawdę od wielu lat, ale ty masz taki cel, żeby odwrócić tę plemienność, żeby sprawić, żeby
Przeceniasz
ona...
Przeceniasz mnie.
Dlaczego?
Bo ja nie jestem w stanie odwrócić niczego. Ja sobie...
Ale przynajmniej, nie wiem, rzucić kości, żeby... Ten proces się jakoś delikatnie poruszył. Wiadomo, że jedna osoba tego nie zrobi, ale żeby tak stopniowo kropla drąży skałę.
Gdybym wierzył w swoją sprawczość, to chciałbym, żeby tak się wydarzyło, żebyśmy przestali funkcjonować jako Tutsi i Hutsu.
Mhm. Tutsi i Hutu.
Właśnie tak, dlatego tak zamilkłem, bo już w tym momencie zrozumiałem, że walnąłem bzdurę, ale to... Dobra. Jest tak, że niestety moja głowa nie zawsze funkcjonuje, zwłaszcza, że wczoraj oglądałem ten vlog Dominika o sytuacji na granicy Ruandy i Konga i te dwa plemiona były wymieniane. Dobra, nieważne. Więc tak, chciałbym, żebyśmy przestali na siebie patrzeć wilkiem, zależnie od tego, czy głosujesz na tego, czy tamtego.
Mhm. Wiesz co, ty często w wywiadach sprowadzasz wiele rzeczy do farta. Tu trafiłem na właściwą osobę, tu trafiłem na to, tu trafiłem na to, tutaj mi wypaliło i tak dalej. To nie jest trochę taka fałszywa skromność mimo wszystko?
Nie, uważam, że...
Wszyscy dookoła w różnych wywiadach ci, wiesz, słodzą, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto i tak dalej, a ty, nie, to nic nie zrobiłem, nie, jestem głupi, nie, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, nie mam wpływu na nic.
Uważam, że ten wektor szczęścia jest absolutnie kluczowy w naszym życiu i można sobie dużo przypisywać różnych cech, a na sam koniec, gdyby nie zwykły fart, to nic by się nie udało.
Mhm. Jak długo jesteś w stanie jechać z taką szybkością jak teraz, w tych ostatnich tygodniach? Czyli na przykład robisz poranek o 7, potem robisz program o 20, po drodze pewnie jakieś planowania, tu telefon wibruje ci praktycznie non-stop?
Długo, lubię to. Więc jak długo to będę lubił, tak długo nie będzie mnie to męczyć.
Mhm. Okay, wstawanie rano... Strasznie intensywna praca tak naprawdę, wymagająca bardzo dużej koncentracji. W którymś momencie, wiesz, możesz nawet poczuć, że...
Mogę na przykład źle podać nazwy plemion.
właśnie o to chodzi. Powiedz mi, czy ty, nie, oczywiście zrozumiem, jeśli nie będziesz chciał na ten temat się wypowiedzieć, ale możesz coś na przykład powiedzieć na temat systemu rozliczeń z waszymi twórcami? Jak to wygląda, że ty jesteś w stanie przekonać po prostu ludzi, którzy solo są w stanie zarabiać mega kasę na YouTubie, a jednak wychodzą z założenia, że wolą to robić u ciebie?
Też dobrze płacimy. Mhm. Po prostu.
Czy to jest
element finansowy zawsze jest znaczący.
Mhm. Jak ty się zmieniłeś jako szef i czy ty dzisiaj funkcjonujesz w Kanale Zero jako szef tak naprawdę dla tych ludzi? Wiadomo, że jesteś właścicielem tego całego biznesu, ale czy bardziej jako partner, zwłaszcza dla tych dużych postaci, które tam trafiły?
To zależy. No, dla dużych postaci jako partner, dla redakcji, którą zatrudniliśmy do robienia jakichś tam bocznych rzeczy i do komentarzy jako szef. Na razie ta redakcja jeszcze nie funkcjonuje jakoś nadzwyczajnie i widzę taki element zniechęcenia, trochę lekkiej frustracji po tych ludziach, bo zgłaszają tematy, te tematy nie wchodzą, albo robią filmy, te filmy nie wchodzą.
Dużo wam spadło materiałów?
No ciągle jest coś robione, co nie wchodzi. I jakby ja powiedziałem tym osobom, słuchajcie, to nie jest tak, że robię wam na złość, to nie jest tak, że zrzucam te tematy, bo nie wiem, boję się konkurencji, a zrzucam wasze nagrane materiały, bo nie wiem, chcę, żebyście chodzili smutni, tylko wręcz przeciwnie, chcę was uchronić przed wrzuceniem materiału, który nie jest tak dobry, jak powinien być i chcę was uchronić przed komentarzami w internecie i przed zrobieniem pierwszego złego wrażenia. Bo jeśli są to ludzie, którzy mają poniekąd debiutować na YouTubie, no to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Więc na razie widzę, że po takim pierwszym momencie, gdy szli w górę tak mentalnie i chcieli łapać Pana Boga za nogi i nagrywać wszystko o wszystkim,
spuściłeś powietrze.
Teraz trochę niestety klapnęli.
A to jest tak, że do ciebie te materiały trafiają dopiero na końcu i ty podejmujesz decyzję, puszczamy, czy po drodze jesteś takim mentorem dla tych ludzi i
trochę
mówisz,
zmieniliśmy
nie wiem,
system.
W 5 minucie to, w 7 minucie tamto.
Trochę zmieniliśmy system, bo najpierw tak robiliśmy, że spływały do nas nagrane materiały, ale potem się okazało, że tak dużo z tych materiałów nie wchodzi, że nasi operatorzy i montażyści na potęgę produkują rzeczy, które nie mają sensu. Więc teraz przeszliśmy do tego, że redakcja, każdy tworzy jakiś scenariusz filmu i już na tym etapie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy to ma sens, czy nie ma sensu.
Mhm. A jaka jest funkcja w ogóle na przykład Roberta Mazurka, Przemka Rudzkiego, Kamila Gapińskiego? To są ludzie, którzy tak jakby są twoją prawą ręką, każdy z nich i gdzieś naprowadza tych ludzi, sugeruje tematy, tak działają trochę w cieniu? Jako takie
tak, na pewno jest to jakiś tam back office. Może Robert Mazurek w najmniejszym stopniu, no bo on raczej tak od czasu do czasu do nas wpada, bo jest bardzo zajętym człowiekiem, ale jest tam dużo osób, bo jeszcze Łukasz Widuliński i jeszcze Rafał Romaniuk, jest tam dużo osób, które mają do wykonania pracę koncepcyjną, której nie da się przecenić.
Masz każdy dzień zaplanowany tak co do pół godziny, co do godziny w tym momencie już? Przy takiej liczbie obowiązków, czy jest miejsce, żeby sobie odpuścić na przykład?
To jest intensywnie, znaczy inaczej, zawsze można sobie odpuścić, po prostu zrzucając coś na dzień następny, co czasami robię, tak? Więc wiem, że mam do zrobienia rzecz, na którą ktoś czeka, ale czasami nie mam na to po prostu siły czy energii, czy mózg musi odparować i trzeba po prostu przez pół godziny poczytać głupoty jakieś.
A masz czas na przykład jeszcze na weszło, na KTS weszło? Jesteś w stanie nadążać za tym wszystkim, co tam się dzieje?
No byłem ostatnio na sparingu KTS weszło z Wisłą Puławy. Bardzo udany mecz, 4-0. Z tym, że Wisła Puławy w drugim garniturze, powiedzmy, ale nie rezerwy, tylko drugi garnitur. Nie, no oczywiście, aktualnie jestem na etapie analizy jednego potencjalnego transferu i od wczoraj o niczym innym nie myślę, tylko o tym transferze.
A co się stało z tą Akademią w Kongo? To jeszcze jest aktualne? Ten temat wróci w przyszłości, czy to się wysypało?
Mam nadzieję, że wróci. Wydaje mi się, że znaczy, są różne plany porobione, czy to architektoniczne, czy w ogóle koncepcja cała. Natomiast po pierwsze nie mieliśmy do tego właściwego finansowania.
A nie byliście dogadani tam z jakimiś politykami w Kongo?
Byliśmy, ale nie na 100% inwestycji. Jednocześnie nie mieliśmy takiego poczucia, że to w pełni kontrolujemy. Mhm. Nie chcieliśmy się władować w coś, co nagle może być po prostu nam zabrane, bo wiesz, nie wjedziesz więcej do kraju i nagle, no i co zrobisz, nie? Jak nie wjedziesz.
Da się w ogóle taki biznes ogarniać z Polski?
No nie, no musiałby tam ktoś mieszkać, to jest jasne. Wytypowaliśmy Dominika.
Zgodził się na to, żeby tam przenieść się z rodziną?
Zgodził się, żeby tak pół roku tam spędzać w Polsce. No mieliśmy tam parę innych też osób, którym w pewien sposób
A Makarele nie dopytuje, co się dzieje z biznesem?
Tresor Lualua miał być taką osobą, która by to w pewien sposób nadzorowała. Makarele miał być też dużą wartością dodaną. No ale to jest inwestycja na kilkadziesiąt milionów dolarów i to wiesz, to nie jest tak, że sobie to spontanicznie zrobisz.
Mhm. Cały czas masz plan taki na życie, żeby być rentierem za kilka lat, żeby po prostu leżeć na hamaku? Wyobrażasz sobie takie coś, czy jednak będziesz pracował?
Chciałbym mieć taką możliwość, ale czy z niej skorzystam?
Masz chyba taką możliwość już, nie?
Zależy na jakim poziomie. Na takim poziomie, żeby tak sobie leżeć na hamaku, to mam, ale czy mam taką możliwość, żeby leżeć na hamaku, który jest zawieszony na łódce na Karaibach, to nie mam. Mhm. Przynajmniej nie przez cały rok albo całe życie.
A taki masz główny cel teraz w życiu, żeby w
taki sposób ja chciałbym. Chciałbym, żeby cały czas mieć to poczucie, które mam aktualnie, czyli żeby być niezależnym. Bo niezależność finansowa daje ci też niezależność zawodową, bez dwóch zdań. Więc chciałbym pozostać osobą niezależną. Chciałbym mieć przekonanie, że nie muszę pracować, ale to nie oznacza, że ja nie będę pracował. To oznacza, że będę miał wybór. I chciałbym, żeby ten wybór nie był wyborem pomiędzy pracą a dziadowaniem bez pracy, tylko pracą a życiem bardzo, na bardzo wysokim poziomie bez pracy.
Dobra, dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.